Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone to już kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18, ale pora jest szczególna dla naszych rodaków także spoza granic ojczyzny, dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki i będą razem z nami. Goście naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, pan premier Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże.
I pan minister Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Witam, panie ministrze, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Aktywa państwowe w czasie pandemii. Panie premierze, mówiliśmy o bardzo wielu sprawach, bo rzeczywiście temat jest obszerny. No i czas, który przychodzi nam przeżywać, także szczególny, bo naznaczony pandemią koronawirusa.
Tak, rzeczywiście czas jest nadzwyczajny, kładzie się cieniem na życie nas wszystkich, ale kładzie się cieniem również na gospodarkę. Ja mogę powiedzieć jako kierujący gospodarczym resortem, bo resort aktywów państwowych to ministerstwo, które nadzoruje i zarządza spółkami Skarbu Państwa, czyli tymi podmiotami gospodarczymi, gdzie państwo ma dominującą lub całkowitą własność, że rzeczywiście ten rok jest rokiem trudnym. Ministerstwo powstało dokładnie praktycznie rok temu. Rozmawiamy dzisiaj w wigilię rocznicy powołania ministerstwa. Dziękuję za to, że możemy rzeczywiście w takim momencie porozmawiać z radiosłuchaczami. I właściwie ten cały okres to jest okres mocnego zaangażowania spółek Skarbu Państwa w walkę z koronawirusem z jednej strony, a z drugiej strony naszych działań jako ministerstwa również ratujących te spółki przed skutkami, jakie pociąga za sobą kryzys gospodarczy będący następstwem pandemii. Wiele rzeczy, które planowaliśmy, musiały zejść na dalszy plan, ale te podstawowe kwestie, które chcemy zrealizować, które legły u podstaw w ogóle pomysłu powołania ministerstwa, staramy się realizować, a przede wszystkim mam tutaj na myśli działania konsolidacyjne, tworzenia dużych, silnych polskich podmiotów, które będą mogły skutecznie konkurować na rynku europejskim i światowym z dużymi, wielkimi koncernami zagranicznymi. Dlatego od samego początku prowadzimy proces budowy multienergetycznego koncernu w oparciu o Orlen. Pierwszy etap za nami. Udało się doprowadzić do fuzji Orlenu i Energii. W tej chwili jesteśmy na etapie drugim, czyli połączenia Lotosu, pomorskiego Lotosu z Orlenem, czyli konsolidacji tych aktywów paliwowych. I wreszcie przed nami, jesteśmy po podpisaniu listu intencyjnego, ale przed nami konsolidacja tego nowego, dużego podmiotu z PGNiG, firmą gazowniczą, liderem na polskim rynku. Powstanie duży podmiot energetyczny, taki, który będzie mógł nie tylko w Polsce prowadzić działalność, ale wychodzić też na rynki w naszej części Europy, a mam przekonanie, że za kilka lat być może również nieco dalej niż nasz region. W tej chwili sam Orlen działa na terenie nie tylko Polski, ale również Czech, Litwy, Niemiec. Poszukuje kolejnych rynków, na których mógłby się rozwijać. Wzmocniony Orlen, wzmocniony o te podmioty, o których mówiłem, będzie mógł to robić znacznie skuteczniej. Podobne działania konsolidacyjne prowadzimy też w innych obszarach. Przemysł rolno-spożywczy. Kontynuujemy tutaj tworzenie holdingu spożywczego. Przejęliśmy to zadanie od Ministerstwa Rolnictwa rok temu. To nie jest łatwy proces, ale on też postępuje. No i wreszcie konsolidacja spółek energetycznych, tych pozostałych spółek energetycznych, PGE, Tauron, Enea. Stworzenie podmiotu, który sprosta wyzwaniom, które niesie za sobą również polityka klimatyczna Unii Europejskiej, bo musimy na nią odpowiedzieć, utworzenie mocnego podmiotu, który będzie w stanie udźwignąć to wyzwanie transformacji energetycznej. I wreszcie również konsolidacja spółek kolejowych. Nie możemy pozwolić, aby w obliczu regulacji europejskich tego kolejnego pakietu kolejowego nie być gotowym do konkurencji, do wejścia również tutaj zagranicznych podmiotów. No w naszym przypadku pewnie głównie to będą koleje niemieckie, które będą chciały dokonać ekspansji na polski rynek. Polskie koleje państwowe muszą tutaj być odpowiednio wzmocnione, żeby również na to odpowiedzieć. Więc pomimo tych wyzwań, które związane są z epidemią. Spółki się bardzo mocno tu zaangażowały w działania finansowo, organizacyjnie, logistycznie. Budują również w tej chwili szpitale tymczasowe, ale również nie spuszczamy z naszego punktu widzenia tego, co najważniejsze, czyli te działania, które będą skutkować na następne lata możliwością dobrego rozwoju polskiej gospodarki.
Panie premierze, cały okres zaniedbań nawiązywaliśmy do transformacji, do roku 89. Mówiąc o spółkach Skarbu Państwa, o podmiotach, gdzie Skarb Państwa był podmiotami właścicielskimi, mieliśmy do czynienia cały czas z procesem atomizacji tych podmiotów, dzielenia na spółki matki, spółki córki. Robiło się coraz więcej takiej nie do ogarnięcia drobnicy i do tego jeszcze jedna sprawa dotycząca tak zwanych spółek branżowych, które były przydzielone do poszczególnych ministerstw, a zatem kontrola nad takim rozdrobionym majątkiem narodowym była czymś bardzo trudnym do zrealizowania.
Tak, rzeczywiście to wzmocnienie kontroli, ale również umożliwienie pewnej spójnej polityki, chociażby w zakresie tym, o którym mówiłem przed chwilą, czyli działań konsolidacyjnych. To wszystko legło u podstaw decyzji, która została podjęta w rok temu. Decyzji, której głównym autorem był prezes Jarosław Kaczyński. Powołania resortu, który będzie takim resortem gospodarczym, nie tylko tak jak kiedyś Ministerstwa Skarbu Państwa w różnych odsłonach, nadzorującym taki ekstensywny sposób te spółki Skarbu Państwa, ale również to ma być resort aktywny, resort, który będzie inicjował pewne procesy gospodarcze, czyli nie tylko zarządzał tym, co jest, ale również próbował tworzyć jakąś nową jakość w tym obszarze, taką jak chociażby właśnie wsparcie i prowadzenie tych procesów łączeniowych, tworzenia dużych podmiotów gospodarczych. Ale my się borykamy też z pewną spuścizną, już my, nie mówię nawet w wymiarze tylko resortu, którym kieruję, ale my jako kraj, jako społeczeństwo, z pewną błędną polityką gospodarczą, która w Polsce święciła triumfy po 89 roku. Ona miała bardzo wiele aspektów. Ojciec wspomniał o tym jednym aspekcie, czyli takim rozdrabnianiu tego wszystkiego, co ważne, rozdrabnianiu na chociażby polskiej energetyki, na bardzo wiele spółek, które miały się dzielić
rynkiem. W wielu przypadków także, panie premierze, wyprzedaż majątku narodowego.
To jest kolejna rzecz, rzeczywiście, bo to jest jakby jedna rzecz, o której mówimy, czyli to rozdrobnienie, czyli stworzenie małych podmiotów, które nie będą żadną realną konkurencją dla tych wielkich firm, wielkich koncernów zagranicznych, które miały chęć opanować polski rynek. No tu napotykały małe podmioty, małe firemki, można powiedzieć, niektóre nawet duże jak na polskie warunki, ale jak na warunki europejskie czy światowe to rzeczywiście bardzo niewielkie. Do tego sprzedaż, a właściwie często grabież, można powiedzieć, majątku narodowego, wyprzedawanie zagranicznym podmiotom polskich firm, również takich firm, które znakomicie mogły sobie poradzić w nowych warunkach gospodarki rynkowej, ale które stanowiłyby rzeczywiście mocną konkurencję dla zagranicznych podmiotów. Często zdarzało się tak, że te zagraniczne koncerny wykupywały polskie firmy, polskie fabryki tylko po to, żeby je zlikwidować, żeby nie stanowiły właśnie konkurencji. Następna kwestia to takie przekonanie i takie wmawianie Polakom, nam wszystkim, że prywatyzacja jest czymś koniecznym, że cała sprzedaż, odejście od państwowej własności w gospodarce to jest coś, co jest wyzwaniem chwili, że to jest coś, co jest nowoczesne, jest konieczne, że gospodarka, w którym istnieje własność państwowa, jest gospodarką anachroniczną i nie ma dla niej miejsca w świecie gospodarki rynkowej. Tak rzeczywiście nam mówiono, aby uzasadnić właśnie tą wyprzedaż majątku narodowego, tą prywatyzację, dziką prywatyzację. My dzisiaj z perspektywy chociażby ostatnich miesięcy, czyli możliwości walki, skutecznej walki z epidemią, widzimy, jak ważną rzeczą jest obecność państwa w gospodarce. No przecież gdyby nie państwowe spółki, gdyby nie spółki Skarbu Państwa, to wiele rzeczy nie udałoby się zrealizować. W wielu przypadkach nie udałoby się Polakom zapewnić zupełnie podstawowych rzeczy, jak dostęp do płynu dezynfekcyjnego, czy do maseczek. No przecież pamiętamy, jakie były z tym problemy na początku tego roku, na początku epidemii. Jak szybko spółki Skarbu Państwa, Orlen, KGHM, Lotos, Azoty, Polfa Tarchomin, jak szybko one podjęły się dostarczenia Polakom tych produktów. Jak wiele spółek również pośredniczyło w zakupach tych produktów na rynkach światowych. Państwowa własność w gospodarce pokazała, że jest potrzebna. Jakoś nie widać było tych wielkich zagranicznych podmiotów, tych wielkich firm zagranicznych, aby one przejawiały tu jakąś aktywność, aby chciały dawać pieniądze na wsparcie polskiej służby zdrowia, czy ludzi, czy sprzętu, to co spółki Skarbu Państwa robiły. Państwo musi mieć narzędzia, żeby reagować w sytuacjach kryzysowych i spółki Skarbu Państwa takim narzędziem, znakomitym narzędziem się okazały.
Za chwilę powrócimy, panie premierze, do rozmowy dotyczącej kondycji naszej gospodarki w dobie koronakryzysu. Pan minister Andrzej Śliwka. Panie ministrze, a zatem pomoc spółek Skarbu Państwa, bardzo wiele przedsięwzięć i ogromna skala zaangażowania.
Oczywiście tak jest. Spółki Skarbu Państwa niemal od początku pandemii uczestniczą w tym procesie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierają finansowo, rzeczowo, osobowo blisko w wartości 200 milionów złotych w walkę z koronawirusem. Teraz na dniach będą otwierane kolejne szpitale. Mam informację, że 9 spółek Skarbu Państwa plus Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje budowę 16 szpitali tymczasowych w 7 województwach, zabezpieczając tym samym ponad 3000 miejsc łóżek szpitalnych. Tutaj też trzeba powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa w sposób wyraźny i bardzo jakby namacalny współpracują z Agencją Rezerw Materiałowych, z Ministerstwem Zdrowia, oczywiście przy koordynacji Ministerstwa Aktywów Państwowych. Taką rzeczą realną, namacalną, która również jest dziełem spółek Skarbu Państwa, to jest poza wsparciem finansowym, bo przy pierwszej turze wiosennej koronawirusa, pierwszej fali pandemii wiosennej, to było wsparcie w granicach 200 milionów złotych, 80 milionów w ramach takich darowizn finansowych, a w obecnej chwili już jest deklaracja wsparcia na ponad 40 milionów złotych, w tym bardzo ważna kwestia, czyli realne wzmocnienie infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego w postaci ponad 40 osób, które odpowiadają na pytania osób, które mają jakieś wątpliwości związane z koronawirusem, pytania, gdzie uzyskać pomoc i tym podobne. Już nie wspominając o tym, że spółki Skarbu Państwa bezkosztowo umożliwiły użyczenie prawie 200 samochodów, sprzętu IT, a także, co ważne w obecnej chwili, czyli po prostu łączy światłowodowych, które w obecnej sytuacji pandemicznej są tyle istotne, bo są w ramach pewnej komunikacji niezbędne.
Panie premierze, kondycja polskiej gospodarki, liczyliśmy, jakoś nawet powiedziałbym, marzyliśmy o tym, że ten jesienny czas będzie związany z ogromnym wypłaszczeniem się krzywej związanej z koronawirusem. Niestety, że rzeczywistość w tym względzie nieprzewidywalna okazała się inną.
Rzeczywiście bardzo utrudnia nam planowanie działań czy przewidywanie tego, jak będzie wyglądała nasza sytuacja gospodarcza, brak przewidywalności tej epidemii, bo tutaj wiele opinii, wiele analiz, które przeprowadzali wirusolodzy, okazało się błędnymi. W tej chwili na szczęście wydaje się, że udało się ustabilizować ten poziom zachorowań, dzienny poziom zachorowań na bardzo niestety wysokim poziomie, około 25 tysięcy nowych ujawnionych przypadków, ale tym niemniej warto zauważyć, że od kilku dni ilość zachorowań nie rośnie. To jest coś, co jest optymistyczne, ale w żadnym wypadku nie oznacza, że my sobie poradziliśmy już z tym zagrożeniem i możemy odtrąbić sukces. Będzie pewnie od nas wszystkich, również od naszej dyscypliny jako obywateli, zależało, czy ten trend uda się utrzymać, a z czasem uda się obniżać tą ilość zachorowań. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to po tym okresie wiosennym, kiedy mieliśmy ogromne załamanie gospodarcze, przede wszystkim mieliśmy gwałtowny spadek wzrostu PKB z kraju, który był liderem wzrostu wzrostu w Unii Europejskiej. Staliśmy się krajem, który zanotował recesję. No, co prawda nie tak wielką jak inne kraje, te wielkie gospodarki, chociażby niemiecka, francuska, włoska, hiszpańska. Nasza gospodarka spadła nieco mniej, procentowo nieco mniej, ale jednak było to gwałtowne hamowanie gospodarki. Nam dzięki programowi tarczy antykryzysowej, a do tej pory wypłaciliśmy, państwo polskie wypłaciło różnego rodzaju podmiotom gospodarczym, szczególnie małym i średnim polskim przedsiębiorcom, kosztu 45 miliardów złotych. To astronomiczna suma, no, biorąc pod uwagę skalę polskiego budżetu, która to jest ponad 400 miliardów, więc 145 miliardów do tego odnosząc, pokazuje, że jest to niezwykle hojna i wielka pomoc. Udało nam się przede wszystkim uratować firmy przed bankructwem. Udało nam się również uratować rynek pracy. Nie mamy bezrobocia, wzrostu bezrobocia. Udało nam się uniknąć powtórzenia tej wielkiej plagi bezrobocia, która była ogromną społeczną tragedią dla bardzo wielu rodzin w Polsce jeszcze kilka lat temu. Udało nam się, można powiedzieć, przejść w miarę suchą stopą przez ten pierwszy okres. I co więcej, gospodarka udowodniła, że polska gospodarka ma bardzo mocne fundamenty, bo kiedy tylko pierwsza fala epidemii minęła, kiedy tylko okazało się, że znikają ograniczenia, że firmy wracają do normalnej działalności, mieliśmy bardzo gwałtowny wzrost PKB. To jest tak, że od skali miesiąc do miesiąca liczony był prawie 6-procentowy ten wzrost, rok do roku był 6-procentowy, a miesiąc do miesiąca ponad 15%. Tak szybko rosła gospodarka, tak szybko wracała do tego dynamicznego rozwoju. Niestety przyszła druga fala pandemii i mamy znowu zahamowanie. No ale ja i tak jestem optymistą, bo patrząc rzeczywiście na to, jak sytuacja wygląda na świecie, to my tak przewidujemy, skończymy ten rok w spadkiem PKB około 3%. Jak mówię, to jest na tle innych krajów naprawdę dobry wynik. I jeśli uda nam się w przyszłym roku, od początku roku, uporać z epidemią, sprawdzą się te oczekiwania, że będzie szczepionka, że epidemia koronawirusa zostanie kontrolowana niejako, znajdzie się w pewnych granicach kontroli medycznej, to przyszły rok może być rokiem rzeczywiście bardzo szybkiego i gwałtownego wzrostu gospodarczego i może być szansą tak naprawdę, bo każdy kryzys jest kryzysem, ale może być również szansą. Może być szansą na to, żebyśmy znacznie szybciej zaczęli gonić te najbardziej rozwinięte kraje europejskie, w których, jak mówię, ten spadek PKB, to zahamowanie rozwoju jest znacznie gwałtowniejsze i na pewno będą potrzebowały znacznie więcej czasu, żeby wrócić na taką ścieżkę w rozwoju, jaką cieszyły się przed pandemią.
Pan minister Andrzej Śliwka, pan premier, panie ministrze, wspomniał o holdingu spożywczym. To ogromne wyzwanie realizowane, które ma być bardzo konkretnie ukierunkowane, by także pomóc polskiemu rolnictwu, konkretnie pomóc polskiemu rolnikowi.
Tak, jeszcze jakbym mógł nawiązać do wypowiedzi pana premiera, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, to oczywiście to nie jest jakby to, czym się tylko zajmujemy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Najważniejsze zadanie, jak pan premier wspomniał, to jest przywrócenie gospodarczego wzrostu. Znaczy, są dane, które są bardzo dobrymi prognostykami. To jest, że produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła ponad 3% we wrześniu 2020 roku przy porównaniu analogicznych danych z miesiąca sprzed roku. Jest to najwyższy, najlepszy wynik w obszarze całej Unii Europejskiej. To jest taki sygnał, który pokazuje, że rzeczywiście korona kryzys, wiele państw wyszło i wyjdzie poobijanych w związku z pandemią koronawirusa, ale gospodarcze działanie rządu polskiego jest właściwym działaniem i rzeczywiście tutaj te instrumenty, które zostały wdrożone i które będą wdrażane, okazały się skutecznymi i okażą się skutecznymi. Co do samego holdingu spożywczego, to jak pan premier wspomniał, jesteśmy obecnie na etapie finalizacji wycen i ustalenia parytetów wymiany akcji. To jest proces, który jest na ukończeniu. Mamy rekomendację doradcy, który wskazał nam i Krajowej Spółce Cukrowej, bo wokół Krajowej Spółki Cukrowej z siedzibą w Toruniu planujemy budowę tego holdingu spożywczego, który wskaże nam podmioty. My oczywiście wspólnie z Krajową Spółką Cukrową przeanalizujemy, czy te podmioty pasują do naszej koncepcji i chcielibyśmy, ażeby w tym czwartym kwartale tego roku te podmioty były wyznaczone, a na pierwszy kwartał przyszłego roku, żeby ten proces konsolidacji już był finalizowany, to znaczy, żeby powstał już byt, który wokół którego będziemy budowali Krajową Spółkę Cukrową.
Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że to, że my podjęliśmy taką decyzję, żeby konsolidować sektor rolno-spożywczy, no to nie wynika z jakiegoś abstrakcyjnego pomysłu, czy z czegoś takiego, że my szukamy w swojej aktywności i w związku z tym wpadliśmy na taki pomysł. Znaczy to jest odpowiedź na bardzo realne problemy, które trapią polską wieś i polskich rolników i polskich hodowców czy plantatorów. Otóż tak jak mówiliśmy wcześniej, no te procesy wyprzedaży, procesy niszczenia polskiej gospodarki dotknęły bardzo mocno ten sektor rolno-spożywczy, przetwórnie, chłodnie, wszystko to, co było w zasięgu ręki rolnika, przeszło w ręce zagraniczne. Często mieliśmy do czynienia z podejrzeniem zmów cenowych. Często mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że polski rolnik, polski hodowca był zmuszany do sprzedawania swoich towarów poniżej wartości, poniżej kosztów produkcji. To budziło zrozumiałe niezadowolenie i żądanie interwencji państwa w tym zakresie. Dlatego te działania, które podjęliśmy, są działaniami niezbędnymi. Ja mam nadzieję, że w niedalekiej perspektywie czasu polski rolnik dostanie rzeczywiście taką możliwość, aby na uczciwych zasadach sprzedać wytworzone przez siebie towary.
Proces, który właśnie prowadzimy, to jest proces, który wychodzi właśnie naprzeciwko oczekiwaniom polskich rolników, konsumentów, a także akcjonariuszy polskiej Krajowej Spółki Cukrowej, którzy to są polscy plantatorzy. Trendy konsumenckie, które występują obecnie, a także planowane regulacje sprawiają, że przychodowość sektora cukrowego będzie malała. W związku z powyższym konsolidacja ma zminimalizować ryzyko Krajowej Spółki Cukrowej czy holdingu spożywczego, które będzie oparte tylko na jednej odnodze cukrowej. Planujemy w ramach tego holdingu spożywczego zbudować silną grupę rolno-spożywczą, która poza segmentem cukrowym będzie miała również produkcję nasion, będzie miała również przemysł zbożowo-młynarski, również kwestie związane z produkcją skrobi, a także z produkcją roślin, czy również w jakiejś tam części również hodowlą bydła.
Panie premierze, to co nas niepokoi, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, to rzeczywiście projekt dotyczący przyszłości polityki klimatycznej, czyli ten tak zwany Zielony Ład. Ten Zielony Ład w obecnym wydaniu dla wielu państw to prosta droga do stworzenia Unii Europejskiej dwóch, a nawet i trzech prędkości. Widzimy, że niektóre kraje z tymi założeniami poradzą sobie bez problemu, bo już przez wiele lat wdrażały różnego rodzaju innowacyjne technologie. No natomiast Polska zostanie zepchnięta na margines.
No my mamy niestety, szczególnie w ostatnich latach, do czynienia z różnymi ideologicznymi projektami, które wychodzą z Brukseli i są narzucane krajom członkowskim Unii Europejskiej. Nie mam żadnej wątpliwości, że polityka Zielonego Ładu jest jednym z takich projektów, który no przede wszystkim nie liczy się z odmiennościami gospodarczymi, uwarunkowaniami poszczególnych krajów. No Polska jest krajem w Unii Europejskiej o w własnej specyficznym modelu energetyki. Bardzo wiele krajów europejskich już albo w poprzednich latach, w poprzednich dziesięcioleciach zbudowało energetykę w oderwaniu od produktu, od kopalin, przede wszystkim od węgla kamiennego i węgla brunatnego. Polska, która była zawsze tym krajem, który jest bogaty w te surowce, zbudowała przez całe dziesięciolecia swoją energetykę opartą właśnie o spalanie węgla. I trudno dzisiaj oczekiwać, że Polska w bardzo krótkim okresie czasu, takim jakby oczekiwali tego od nas urzędnicy w Brukseli, od tego modelu odejdzie. No, po pierwsze, wymagałoby to i wymaga to gigantycznych inwestycji w budowę zupełnie nowego modelu energetycznego, czyli zupełnie nowego sposobu wytwarzania energii elektrycznej. To po pierwsze. Po drugie, mielibyśmy tu do czynienia z ogromnymi problemami społecznymi, no bo oznaczałoby to gwałtowną likwidację górnictwa, a tym samym ogromne problemy problemy społeczne, nie tylko na Śląsku, również w innych obszarach kraju, gdzie górnictwo funkcjonuje. Na to sobie absolutnie nie możemy
pozwolić. Plus zakłady kooperujące.
Tak, no to są ogromne rzesze pracowników, no bo samo górnictwo to jest kilkadziesiąt tysięcy osób liczone z rodzinami, no to odpowiednio więcej. Natomiast jeszcze więcej osób pracuje oczywiście w tych firmach, które z górnictwem kooperują. To jest niezapewnienie tym osobom alternatywnej możliwości zarobkowania, dobrej, stabilnej pracy oznaczałoby katastrofę w całych obszarach kraju, a szczególnie na Śląsku. I wreszcie no jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzisiaj nasze własne paliwo, czy węgiel, to bezpieczeństwo nam zapewnia. W momencie, jeśli mielibyśmy się oprzeć o te źródła energii, które są źródłami albo importowanymi, albo niepewnymi, tak jak tak zwana zielona energia, to rzeczywiście to bezpieczeństwo energetyczne mogłoby stanąć w pewnym momencie pod znakiem zapytania. Więc potrzebujemy czasu, długiego czasu na to, żeby tą politykę energetyczną, europejską politykę energetyczną wdrożyć. My, i to chcę wyraźnie powiedzieć, jako Prawo i Sprawiedliwość, od początku, kiedy sprawujemy władzę w Polsce, próbowaliśmy tą politykę korygować, próbowaliśmy też tłumaczyć naszym partnerom i próbujemy tłumaczyć naszym partnerom europejskim, że Polska ma swoją specyfikę, która musi być uwzględniona. Polska niestety w tej sprawie jest osamotniona, muszę to powiedzieć z przykrością. Ta polityka klimatyczna cieszy się właściwie poparciem wszystkich krajów europejskich. No, jak mówię, żaden z tych krajów nie ma takich uwarunkowań, jak ma Polska, więc pewnie to zrozumienie też dla naszego zdania jest w związku z tym mniejsze, ale wydaje się, że udaje nam się w tej chwili przekonać naszych partnerów europejskich, że my potrzebujemy dużo więcej czasu niż to, co próbuje nam się narzucać. To porozumienie, które udało się zawrzeć Ministerstwu Aktywów Państwowych właśnie, które zarządza górnictwem w tej chwili w Polsce, ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi, górniczymi związkami zawodowymi, przewiduje, że ten proces wygaszania górnictwa będzie trwał około 30 lat najbliższych, więc to jest taki proces, który na pewno od strony społecznej da się przeprowadzić bezpiecznie, czyli da się rzeczywiście zbudować alternatywne miejsca pracy dla osób dzisiaj zatrudnionych w górnictwie i firmach kooperujących, a z drugiej strony jest to okres czasu, który daje szansę na stworzenie alternatywnej energetyki. No, daje szansę, jeśli będziemy dysponowali odpowiednio wielkimi środkami finansowymi. Polska dzisiaj, ani polskie spółki energetyczne takich środków nie posiadają, więc warunkiem jest duży zastrzyk finansowy z Brukseli, również na dopłaty do węgla, do wydobycia węgla w najbliższych latach, tak aby wytwarzanie energii z węgla stało się przy tych bardzo wysokich opłatach klimatycznych jednak w dalszym ciągu opłacalne, no bo ten proces musi być procesem stopniowego odchodzenia. Toczymy w tej chwili rozmowy z Brukselą na ten temat. Jest złożony wniosek o zgodę na taką pomoc publiczną dla Polskiej Grupy Górniczej, dla innych spółek węglowych. Od tego jest uzależniona nasza zgoda w tej chwili na to, aby ten proces zmiany, transformacji polskiej energetyki przeprowadzać. Bez bardzo wyraźnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, finansowego wsparcia, ten proces po prostu nie może się udać.
Panie premierze, Zielony Ład z jednej strony, ale sprawa także bardzo aktualna to budżet Unii Europejskiej i także sytuacja Polski, która stawiana jest przez opozycję, ale także przez siły międzynarodowe w cieniu środowiska, które rzekomo ma problemy z praworządnością. Stąd i również no, przychodzi tutaj na tym konkretnym odcinku frontu stoczyć batalię. No, myślę o godność naszego państwa, o godność Polaków.
Czy tak naprawdę jest to batalia o naszą suwerenność, o to, czy będziemy mogli decydować o tym, w jakim kraju żyjemy, czy też, co powiedział ostatnio premier Orban i premier Węgier trudno się z nim nie zgodzić, czy Unia Europejska stanie się nowym wcieleniem Związku Radzieckiego, gdzie tak naprawdę będą kraje wchodzące w skład Unii będą musiały podporządkować się dyrektywom i postrzeganiu świata płynącemu z jednego miejsca. W takiej Unii Europejskiej byśmy nie chcieli. Chcemy jednak Unii Europejskiej, która szanuje różnorodność, szanuje wolę poszczególnych narodów, szanuje odrębność krajów, ich systemy prawne i wszędzie tam, gdzie nie regulują tego traktaty europejskie, ta samodzielność krajów powinna być absolutnie pozostawiona. To jest to, co dzieje się w tej chwili wokół budżetu Unii Europejskiej, to jest taka próba narzucenia właśnie modelu, w którym biurokracja biurokracja brukselska będzie decydować o tym, który kraj jest praworządny, a który nie jest praworządny. I nie chodzi tu o żadną praworządność, bo gdyby tylko tak było, to my byśmy nie mieli tych obaw, które mamy dzisiaj. Nie chodzi o taką rzetelną ocenę, czy kraj jest praworządny, czy nie, bo Polska przecież dzisiaj, myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, nie mają co do tego żadnej wątpliwości, buduje swoją praworządność znacznie mocniejszą, niż to było w poprzednich latach, chociażby w czasach rządów naszych poprzedników, że poprzez bardzo trudną reformę sądownictwa, powoli, mozolnie i w sposób jeszcze daleki od zakończenia, budujemy również bardziej niezawisłe i bardziej sprawiedliwe sądownictwo i że w wielu obszarach udało się sporo zrobić i że Polska dzisiaj jest krajem naprawdę dużej wolności obywatelskiej i właśnie krajem praworządnym, ale nie chodzi o to, nie chodzi o tą rzetelną ocenę. Chodzi o to, aby narzucać nam dzisiaj pewne rozwiązania, czy cofać reformy, które przeprowadziliśmy, ale również obawiamy się narzucać nam rozwiązania z zakresu ideologii. Narzucać nam rozwiązania, których jesteśmy przeciwni, a które w dokumentach europejskich zaczynają właśnie w tym obszarze praworządności funkcjonować. No, równouprawnienie ideologii LGBT, a co za tym idzie, zgoda na małżeństwa homoseksualne, na adopcję przez te homoseksualne małżeństwa dzieci, no to jest coś, co za chwilę może być warunkiem otrzymania funduszy europejskich, czyli za pieniądze, na które składa się również nasza polska składka, będzie próba wymuszenia na nas zmian, którego polskie społeczeństwo nie akceptuje. My takiej drogi nie możemy poprzeć, nie możemy się zgodzić jako Polska, jako polski rząd na to, żeby takie nieostre, nie dzisiaj niesprecyzowane i budzące ogromne zagrożenia na przyszłość mechanizmy znalazły się w tych zapisach budżetowych i dlatego dzisiaj bardzo wyraźnie o tym mówimy. Mówi o tym pan prezes Jarosław Kaczyński, ale również w swoim oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki. Użyjemy wszelkich dostępnych traktatem europejskim działań, żeby te propozycje zablokować. Czy to poprzez zawetowanie ich w Brukseli, czy też poprzez zablokowanie również przez ratyfikację budżetu przez polski parlament. Mamy dzisiaj te możliwości. Apelujemy do naszych partnerów w Europie, aby z tej błędnej drogi zejść, bo to jest droga, która generuje konflikty w Unii Europejskiej, która de facto prowadzi do nowych podziałów, do dekompozycji Unii Europejskiej. To nie jest w niczyim interesie. Dzisiaj zjednoczona Europa, ale oparta o wartości, o które była budowana, o silny fundament chrześcijański, bo przecież taki był ten fundament Unii Europejskiej wtedy, kiedy ona powstawała, jest potrzebna światu i daje bezpieczeństwo Europejczykom, ale w żadnym wypadku ten model nie może być zdegenerowany przez takie pomysły, które dzisiaj w Brukseli się rodzą.
Bo coraz więcej mamy sytuacji, panie premierze, takich, w których rzeczywiście powstają różnego rodzaju rozwiązania, czy też zapisy pozatraktatowe, które de facto stają się swoistego rodzaju smyczem, krótkim paskiem dla danych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Tak jest. No to chociażby te wszystkie dokumenty, które dotyczą właśnie tych kwestii ideologicznych. Kolejne zalecenia, czy kolejne dyrektywy, które mówią, że wprowadzanie właśnie tych ideologii związanych przede wszystkim z mniejszościami seksualnymi, że to jest coś, co wszystkie kraje europejskie powinny stosować, niezależnie od tego, jakie jest ich krajowe prawodawstwo. To musi niepokoić. No my stoimy bardzo mocno na fundamencie twierdzenia, że prymat ma polskie prawo i polska konstytucja przede wszystkim. Polska konstytucja tutaj jest absolutnie jednoznaczna. Wskazuje, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Wskazuje, że życie ludzkie jest prawnie chronione od poczęcia do naturalności śmierci. I tutaj żadne regulacje europejskie nie mogą tego zmienić. Tym niemniej obserwujemy takie próby narzucania rozwiązań sprzecznych z tymi zapisami przez różnego rodzaju konwencje, przez różnego rodzaju zalecenia. Obawiamy się, i mówię to bardzo wyraźnie, obawiamy się tego, że to jest właśnie wraz z tymi przepisami dotyczącymi praworządności i uzależnienia wypłaty środków europejskich od przestrzegania praworządności, że to jest taka jedna całość, że dzisiaj jeszcze to są dwa nurty, że dzisiaj jako praworządność nam się cały czas przedstawia tylko kwestie niezależności sądów, niezależności sądownictwa, ale za chwilę kolejnym etapem będzie połączenie z tą praworządnością również tych kwestii ideologicznych. Przewidujemy niestety, że to jest ta droga, która dzisiaj Europa podąża i to jest szalenie niebezpieczne. Niebezpieczne jest dla Polski, ale niebezpieczne jest dla całej Europy, bo jak powiedziałem, to jest skierowanie tego europejskiego projektu gdzieś na manowce. Na manowce, które w ostateczności mogą ten projekt europejski zatopić, bo sprzeciw społeczeństw europejskich może tutaj być bardzo mocny.
Drodzy Państwo, zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do rozmów telefonicznych. Aktywa państwowe w czasie pandemii. Nasi goście, premier Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych, także pan minister Andrzej Śliwka, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nasze telefony Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 55. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Zanim podejmiemy pierwszy telefon, pan minister Andrzej Śliwka i Poczta Polska. Informatyzacja coraz dalej, różnego rodzaju procesy związane także z cyfryzacją postępują. Stąd i również pytanie dotyczące pomysłu na przyszłość Poczty Polskiej. Jakie działania zostają podjęte, aby rzeczywiście Poczta Polska w dalszym ciągu była sztandarowym projektem?
Poczta Polska w oczywisty sposób musi się zmieniać, jeżeli świat się zmienia. Naturalną rzeczą jest to, że Poczta Polska musi pójść w cyfryzację. Jednym z takich kluczowych elementów jest wejście ustawy o doręczeniach elektronicznych, gdzie Poczta Polska została wskazana jako podmiot, który będzie narodowym operatorem cyfrowym. No i w związku z tym, że Poczta Polska będzie tym narodowym operatorem cyfrowym, będzie miała na sobie dużo zadań, między innymi kwestie związane z doręczeniami elektronicznymi, z możliwością usługi hybrydowej. To są jakby te rzeczy, które nas czekają w przyszłości. No jakby oczywistą rzeczą jest to, że w związku z spadającym korzystaniem nas wszystkich z usług listowych, przenosimy się na usługi cyfrowe. Jakby oczywistym jest, że ten wolumen listowy spada z roku do roku. No, kwestia pandemii koronawirusa wręcz powiem jeszcze przyspieszyła nawet ten cały proces. Więc tutaj Poczta Polska jakby głęboko i w ramach swojej nowej strategii planuje wejść właśnie w usługi cyfrowe. No jedną z takich koronnych rzeczy, które na swoje 462 urodziny, które niedawno miały miejsce, wprowadziła możliwość najbardziej popularnych swoich usług poprzez stronę Poczta Cyfrowa świadczyć właśnie w sposób elektroniczny. To jest jakby jeden element. Drugi element to jest, tak jak wspomniałem, spadająca kwestia związana z ilością listów, wolumen listów spada, wszyscy przenosimy się na doręczenia elektroniczne, na pocztę elektroniczną, ale rynek KEP-u, czyli tak zwany kurier ekspres paczka rozwija się w sposób bardzo szybki. Stąd też Poczta Polska zadeklarowała, że w najbliższym czasie, w przeciągu roku, dwóch, planuje postawienie 2000 automatów paczkowych, żeby każdy z nas mógł korzystać z tych automatów w najdogodniejszych miejscach. Są to jakby miejsca przed różnymi sieciami sklepów, przed placówkami poczty, ale także również w okolicach parkingów parafialnych.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie powrót Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Hubert ze Śląska. Ja dzwonię w takiej sprawie, mianowicie zetknąłem się z czymś takim, że w naszych tutaj krajowych mediach panuje jakaś pewna cenzura i w związku z tym chcielibyśmy po prostu prosić w imieniu i słuchaczy, ale przede wszystkim jako waszych sponsorów, aby regularnie raz w miesiącu na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam w czasie rozmów niedokończonych był goszczony pan Grzegorz Braun.
Ojej.
To jest nasza taka prośba.
No, prośba oczywiście.
Chcielibyśmy, a nie żebyśmy tylko cały czas słyszeli głos.
Dziękuję panie Hubercie. Można przełączyć się na media internetowe i tam także wysłuchać pana Brauna. A z tego co wiem, to także w serwisach informacyjnych telewizji Trwam, jeżeli jest reprezentowana chociażby strona Konfederacji posłów reprezentujących to ugrupowanie, to także pan Grzegorz Braun występuje tam i proszę zobaczyć, że tam nie ma żadnej cenzury, bo w serwisach informacyjnych przekazujemy całe spektrum bardzo bogate, a nawet czasami egzotycznej sceny politycznej w naszej ojczyźnie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mariusz z Wrocławia.
Bardzo proszę, panie Mariuszu, pan już chyba w pierwszej części dzwonił.
Mam, tak, ale mam inny temat, jeżeli mogę.
Proszę bardzo, jesteśmy już na antenie.
Przede wszystkim dziękuję za poświęcony czas przez gości, a mam takie pytanie dotyczące ładu energetycznego. Jeżeli zgodzimy się na likwidację kopalń oraz energetyki opartej o węgiel, licząc na wsparcie Unii Europejskiej, co stanie się, jeżeli zostanie wprowadzony mechanizm blokady funduszy europejskiej? Wówczas może być taka sytuacja, że własnym kosztem zlikwidujemy to, co dla nas jest ważne, a nie otrzymamy żadnego wsparcia z Unii Europejskiej. To jedno, a drugie, czy musimy zgodzić się na energetykę jądrową, skoro już dzisiaj są tendencje do odejścia z tego typu energetyki? Dziękuję.
Dziękuję panie Mariuszu. Bardzo proszę nasze gości.
Tak, to może jeśli można, to ja bym na to odpowiedział, bo te tematy energetyczne to są tematy, którymi się osobiście też zajmuję w ministerstwie. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz, panie Mariuszu, kwestia następująca. To nie ma mowy, żebyśmy my dzisiaj podjęli decyzję o takim odejściu automatycznym, cięciu. Odchodzimy od górnictwa, odchodzimy od energii wytwarzanej z węgla właśnie bez otrzymania tych funduszy. Czyli najpierw musimy dostać fundusze na transformację energetyczną, najpierw musimy zbudować alternatywne źródła energii, a dopiero wtedy będziemy podejmować decyzję o odchodzeniu od węgla. To musi być proces, który będzie procesem takim, no można powiedzieć, skoordynowanym. Nasze bezpieczeństwo energetyczne wymaga, abyśmy określoną ilość energii produkowali, aby ten krajowa produkcja energii zaspokajała nasze potrzeby. Te potrzeby będą rosły w najbliższych latach, bo wraz z rozwojem gospodarczym potrzeba więcej energii, bo przecież energia, to powiem rzecz oczywistą, to nie tylko ta energia, która trafia do nas, indywidualnych odbiorców, ale przede wszystkim trafia do przemysłu, do firm, do tych podmiotów gospodarczych. Nie możemy przyjąć takiego założenia, że Polska stanie się importerem energii. Chcemy mieć energię wytworzoną w Polsce. W żadnym wypadku nie może być tak, że my naszą energetykę zwiniemy i, tak powiem, wystawimy się na tylko i wyłącznie naszą gospodarkę i nasze społeczeństwo na energię, która przychodziłaby z zagranicy. Więc pragnę pana uspokoić. My dzisiaj mówimy o dużych pieniądzach, które na transformację energetyczną Polska powinna otrzymać. Jeśli poszłoby polityka Unii Europejskiej w kierunku odwrotnym, czyli zamiast dużych pieniędzy raczej blokada funduszy dla Polski, to cały projekt transformacji energetycznej nie będzie mógł być kontynuowany. Ten projekt nie będzie stanie pod absolutnym znakiem zapytania. Więc tutaj myślę jest sprawa jasna. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to rzeczywiście po takim okresie odchodzenia od energetyki jądrowej dzisiaj pojawiły się nowe technologie. One jeszcze nie są na takim etapie powszechnego stosowania, ale można założyć, że w ciągu najbliższych lat mogą być już w praktycznym zastosowaniu. Mówimy tutaj o małych reaktorach jądrowych, takich skrojonych na potrzeby dzisiejszych elektrowni, można powiedzieć, czyli wytwarzających tyle energii, ile dzisiaj wytwarzają bloki węglowe. Tu nie ma mowy o tych wielkich elektrowniach, jakie znamy z lat poprzednich, z poprzednich dziesięcioleci, chociaż nad takim projektem też rozmawiamy, pracujemy, nie ma tutaj ostatecznych decyzji, ale również przyglądamy się tym projektom rzeczywiście mniejszym, bardziej poręcznym, tańszym, przede wszystkim tańszym i bezpiecznym, bo mówimy tutaj rzeczywiście o energetyce bezpiecznej. Ten miks energetyczny, który zbudujemy, on musi być wieloraki. No, to jest jasne, że my samą energią z wiatru, ze słońca, czy elektrowniami wodnymi nie zapewnimy Polsce w takiej ilości energii, jakiej potrzebujemy. Dzisiaj inwestujemy w energetykę gazową również, czyli budujemy również elektrownie gazowe, z tym, że musimy też pamiętać, że to są też elektrownie emisyjne i możemy się spodziewać, że ta polityka Unii Europejskiej będzie szła w kierunku również tutaj narzucenia pewnych opłat za emisję CO2. Więc musimy szukać dla Polski dzisiaj rozwiązań, które nam tą energetyczną niezależność zapewnią. I jednym z takich rozwiązań jest również analiza możliwości energetyki jądrowej. Ale jak mówię, dzisiaj jesteśmy na etapie jeszcze niezwykle wstępnym. My mówimy dzisiaj o procesie rozłożonym na około 30 lat, więc to jest rzeczywiście okres bardzo długi. Nie możemy dzisiaj nawet przewidzieć przez te 30 lat przy tak szybkim rozwoju technologii, jakie nowe technologie wytwarzania energii się pojawią. Być może za kilka lat pojawią się zupełnie dzisiaj nieznane możliwości wytwarzania energii. No już dzisiaj chociażby mówimy o energetyce wodorowej, o różnego rodzaju innych jeszcze możliwościach wytwarzania energii w bezemisyjny sposób, więc nie można dzisiaj na pewno niczego przewidywać. A po drugie też pamiętajmy, że trudno dzisiaj przewidywać w perspektywie 30 lat, jak będzie się kształtowała również ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej. No, tutaj mogą również nastąpić duże zmiany, tym bardziej, że my mówimy o polityce dzisiaj realizowanej w ramach tylko Unii Europejskiej, w sytuacji, kiedy cały świat tych rozwiązań nie przyjmuje. I najwięksi emitenci CO2, tacy jak Rosja, Chiny, Indie, kraje pozaeuropejskie, Stany Zjednoczone wreszcie, w ten proces Zielonego Ładu nie zamierzają wchodzić, więc być może również zostanie postawione bardzo zasadne pytanie, jaki sens ma polityka klimatyczna tylko i wyłącznie w wymiarze europejskim, czy Unii Europejskiej, przecież nawet nie całej Europy, w sytuacji, kiedy cały świat nie godzi się na tego typu rozwiązania. To znaczy, że Europa będzie realizowała projekt, który w wymiarze globalnym będzie nieskuteczny, ale jednocześnie będzie realizowała projekt, który niszczy jej konkurencyjność, jej gospodarki, bo dzisiaj już wiele przedsiębiorstw, wiele gałęzi gospodarki tak zwanej energochłonnej, czyli tej, która potrzebuje dużo energii, przenosi się za granicę i takim przykładem jest chociażby hutnictwo. No, huty w Europie są zamykane, ale są otwierane tuż za granicami Unii Europejskiej. Dla klimatu, dla środowiska nie ma żadnego pozytywnego wpływu zamknięcia huty w Europie. Dajmy na to w Polsce, w czasie, kiedy ona się otworzy na Ukrainie, prawda? Czyli dla takiego globalnego klimatu nie ma żadnego zysku, natomiast jest strata dla Unii Europejskiej w ten sposób, że całe gałęzie przemysłu wychodzą poza Unię i stają się konkurencyjne dla rynku europejskiego, więc ja wcale nie wykluczam, że w pewnym momencie jakaś refleksja również tutaj nad tą polityką nastąpi. Polski punkt widzenia, który prezentujemy, będzie punktem widzenia, który zostanie również przez innych naszych partnerów Unii Europejskiej przyjęty.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże,
pana,
kogo witamy?
Wicepremiera Jerzy Kwiatkowski, Płoty Zachodniopomorskie.
Witamy, panie Jerzy.
Najdroższy panie premierze, głowy łamaliśmy, jak do pana dotrzeć. Ja w czwartek jestem w Sejmie z całą komisją rolnictwa. Udało mi się zbudować od lat zespół, który kompleksowo zajmuje się energią odnawialną. Z gazu życia, jakim jest CO2, zrobiono gaz śmierci i w związku z tym zmusiło to nas do opracowania technologii. Mamy pojęcia, trzeba zmieniać. W naszym prawodawstwie to, co się pali, to widać ogień. Najlepszym przykładem jest komórka ludzka. Nie pali się, mamy 36,6 stopni. Od lat walczę, żeby wprowadzić pojęcie przekształcanie termiczne. Mamy odzyskiwanie energii z węgla, ze śmieci, z całej organiki. Bezodpadowo. Litr wodoru, panie premierze, 2 złote. Litr wodoru, niech pan posłucha, co ja mówię, 2 złote. Wie pan, ile to jest litrów paliwa? Mamy połączone technologie, mikrofale, wszystko jest zbudowane. Ja już z ministrowi Ardanowskiemu pokazałem, mikronizacja biomasy, pali się jak najgorszej jakości gaz, stoi wszystko w Karczewie zbudowane. Mamy 4-5 technologii przekształcania termicznego, gdzie, panie premierze, do suchej organiki musimy dolewać 50% wody. Mamy energię z wody. Litr wodoru, jeszcze raz panu tłumaczę, to jest 2 złote, to jest przełom. Odpadem w naszych procesach przekształcania termicznego jest grafen. My mamy bogactwo, to wszystko jest pobudowane, prototypy są pobudowane. Ja panu mój jestem w stanie pokazać energię z wody, gdzie niewielką energię elektryczną podajemy, niewielką, i mamy 3,5 tysiąca stopnia, niskotemperaturową plazmę. Panie premierze, mam wszystko policzone. Jestem gotowy usiąść. Rozmawiam z Arturem Soboniem, z pana wiceministrem. On tego nie łapie. Musicie zrozumieć jedno, kochani moi najdrożsi, nami rządzący. Mówicie o innowacji, mówicie o postępie, nie korzystacie z polskich technologii. Jest to grzech niepowetowany. To, co można zrobić przez NCBR i tak dalej, to jest wszystko na głowie postawione. Ja walczę już tak, drugą kadencję.
Panie Jerzy, ja też tego nie łapię, więc panie premierze, co można poradzić naszemu słuchaczowi rzeczywiście, bo z tego, co możemy wnioskować, no przez dłuższy okres czasu prowadzone są jakieś badania naukowe.
Tak, znaczy, no, ja powiem szczerze, też czuję się średnio kompetentny, powiem szczerze, aby taką dyskusję podejmować, bo my w ministerstwie zarządzamy pewnymi procesami gospodarczymi, a nie jest ministerstwo oczywiście instytutem naukowym, który mógłby prowadzić tego typu prace nad wdrożeniem nowych źródeł energii. Myślę, że tutaj lepszym chociażby w adresem byłyby spółki energetyczne też, które takie tego typu badania prowadzą, czy zlecają również tego typu badania. Jeśli pan byłby zainteresowany tutaj kontaktem, bo te spółki, oczywiście mamy kontakt z nimi, współpracujemy z tym, nadzorujemy te spółki energetyczne, to prośba rzeczywiście o pozostawienie kontaktu ze sobą, to ja przekażę go do tych firm, które dzisiaj pracują nad nowymi rozwiązaniami w energetyce. Pan minister Soboń rzeczywiście jest tym, który się w ramach resortu w tej chwili zajmuje energetyką, ale jak mówię, bardziej przekształceniami i przygotowaniem struktury spółek energetycznych do tych nowych wyzwań, a nie badaniami naukowymi. Więc bardzo będę wdzięczny, to wtedy postaram się panu pomóc, bo oczywiście dzisiaj każdy pomysł, który może dać nam nowe możliwości produkcji energii, jest cenny. Naukowcy nad tym pracują, ale każdy z takich pomysłów trzeba rzetelnie zbadać, rzetelnie do niego podejść.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Stanisław z Lublina, witam ojca i gości w studio. Odnośnie telefonu, tam odnośnie Grzegorza Brauna. No.
Tak, panie Stanisławie, temat zamknęliśmy
tak
już.
Tak jest,
więc
absolutnie zgadzam się z tym zamknięciem i w ogóle Konfederacja, jeśli chce w ogóle mieć jakieś punkty, no to powinna te osobistości takie gdzieś podstawione jakoś to przeanalizować i eliminować. Ale to tak na marginesie. Odnośnie, tak, czy wcześniej, czy później wybory będą, i odnośnie Lublina, bo Lublin ciągle przegrywa te wybory i chciałem tak na krótko, z jakiego powodu tak w Lublinie się dzieje. Ostatnie wybory na prezydenta miasta Lublina przegrał przedstawiciel PiS-u, to był pan Tułajew. A z jakiego powodu? Kampania zbyt późno, wszędzie była już rozpoczęta, a w Lublinie bardzo późno. To jest raz. Niemerytoryczna, w ogóle merytoryki nie było. Były tylko hasła takie pochwalne dla PiS-u ogólne. To jest jedno. Następnie, jeżeli chodzi o Senat, kandydatem był również z PiS-u pan Michałkiewicz. Kampania późno, chyba celowo, bo tak później takie były głosy. W ogóle niemerytoryczna. Uśmiechać się do kamery to za mało. I w obydwu przypadkach nie było w ogóle odniesienia do panującego w Lublinie prezydenta z Platformy już kilka kadencji. negatywnego, który zadłużył miasto, jest zadłużony, jest Lublin najbardziej zadłużony z miast w kraju tej wielkości. Nic na ten temat. Po prostu, jak były pytania gdzieś tam co do ludzi zorientowanych, a to ponoć dlatego, ażeby Platforma wygrała. Przykład był dwie kadencje wstecz, na wybory na prezydenta Lublina wcześniej. W Lublinie był kandydat, były trudności w wybraniu kandydata z PiS-u na prezydenta Lublina. Był wybrany, wysunięty na 5 tygodni przed wyborami. Nikomu nieznany, wyborcom, oczywiście przegrał. Dlaczego tak późno? Były głosy, dlatego że Platforma wygrała. I co się dzieje tak od pewnego czasu? Moim zdaniem nie ma organizatora w Lublinie, jeżeli chodzi o PiS. Tu na tym władze PiS-u centralne powinni się zastanowić. To się powtarza i nam, mieszkańcom PiS-u, zależy na tym, żeby to się zmieniło. Żeby szef PiS-u okręgu lubelskiego, no zależało mu na wygraniu wyborów. To nie jest moje zdanie, tak. To jest zdanie takie, jeżeli chodzi o wyborców PiS-u, większe.
Panie,
kończę.
Ostatnie zdanie już,
proszę. Podobnej sytuacji, proszę ojca, nie ma w kraju w ogóle, w innych regionach, bo to jest zastanawiające, bo co się powtarza, to jest kilka kadencji, jedna za drugą leci i po prostu i bez zmian. Także żeby nie było powtórki w następnych wyborach, żeby to przemyśleć i władze centralne PiS-u, no trzeba jakiś tam, moim zdaniem, zmian dokonać. Mamy pozytywnych działaczy, ale w Lublinie pan profesor Czarnek, pan profesor Ryba, jest pan Pitucha, jest pan Derewenda, ale ludzie działają ci jednostkowo, samodzielnie. Tu trzeba w sposób zorganizowany. Jeśli można, odnośnie Tuska jeszcze zdanie.
Nie, to stawiamy już kropkę, panie Stanisławie, bo to miało być właśnie ostatnie zdanie i to było ostatnie zdanie, bo dyscyplina na antenie też musi być. Bardzo proszę, panie premierze.
Ja bardzo chętnie na to odpowiem, bo region lubelski jest mi bliski. Co prawda on jest podzielony na dwa okręgi wyborcze. Ja reprezentuję ten drugi, akurat na terenie którego nie leży Lublin. Reprezentuję ten okręg związany z takimi miastami jak Zamość, Chełm, Biała Podlaska i okoliczne powiaty. Tam udało się rzeczywiście osiągnąć duży sukces w wyborach samorządowych, bo Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło sukces i w Zamościu, i w Chełmie. Mamy prezydentów z Zjednoczonej Prawicy w wielu powiatach, w wielu gminach udało się te wybory wygrać. Natomiast oczywiście to jest w wielu przypadkach tak, jak pan mówi. No, Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj jeszcze wiele na pewno do zrobienia i do nadrobienia. My rozmawiamy również o tych problemach. Nie wszędzie ta aktywność naszych działaczy jest taka, jakbyśmy sobie oczekiwali w kierownictwie partii, jaki by oczekiwał od nas pan prezes Jarosław Kaczyński. Również jeśli chodzi o kampanie wyborcze, one w bardzo różny sposób przebiegają i nie wszędzie ta aktywność kandydatów jest taka, jakiej oczekuje nie tylko partia, ale oczekują przede wszystkim wyborcy, bo wyborcy chcieliby mieć możliwość wybierania w oparciu o taką właśnie merytoryczną kampanię, merytoryczną dyskusję, argumenty, które byłyby argumentami trafnymi. Te sprawy będą przedmiotem w obrad również Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Ten kongres był zaplanowany na październik, listopad tego roku, czyli na ten moment, w którym w tej chwili się znajdujemy. No niestety ta sytuacja, która wszystkich nas dotyka, czyli pandemia koronawirusa, spowodowała, że musieliśmy ten kongres przełożyć na początek przyszłego roku, ale on również będzie po to, żeby przedyskutować te kwestie, na które pan zwraca uwagę, bo to są głosy, które często są do kierownictwa partii kierowane i będziemy chcieli rzeczywiście do tych następnych wyborów i samorządowych, i parlamentarnych przygotować się znacznie lepiej, ponieważ mamy świadomość, jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży, jak bardzo nasi konkurenci polityczni nie są przygotowani do tego, żeby rządzić Polską, dobrze rządzić Polską. My mamy doświadczenia 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. My widzimy, jak się dzisiaj zachowuje opozycja w parlamencie, jak się zachowuje opozycja w samorządach, jak bardzo jest nieodpowiedzialna odpowiedzialna, jak bardzo swoim politycznym interesom podporządkowuje los Polski i Polaków i jak bardzo jest skłonna również do tego, żeby podporządkowywać interesy Polski w interesom zagranicznym, jak często odwołuje się do zagranicznych ośrodków, godząc w, nie tylko w dobre imię Polski, ale również w polskie interesy. Wiemy, że rządy naszych konkurentów politycznych byłyby dla Polski czymś bardzo niedobrym, czymś, co zniweczyłoby nie tylko wiele dobrych zmian, które wprowadziliśmy w ostatnich latach, ale zniweczyłoby wiele szans, które przed Polską stoją i to jest ogromna odpowiedzialność, która na nas spoczywa i mając tą świadomość musimy rzeczywiście bardzo dobrze się do tych wyborów przygotować. Dziękuję panu za ten głos, bo to jest taki głos dający rzeczywiście dodatkowy argument do tego, żeby zmienić tutaj, wzmocnić jeszcze nasze działanie, nasz przekaz, również naszą zdolność taką organizacyjną do tego, żeby tym wyzwaniom, które przed nami, które w najbliższych latach nas czekają, sprostać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja chciałabym nawiązać do tego, co mówiła pani Halina z Wrocławia w pierwszej części programu, że rząd powinien wypracować jakiś format przekazu informacji o swojej działalności. W odpowiedzi pani Halinie mówił pan minister o trudnościach w związku z przewagą mediów wrogich temu rządowi, ale jeśli państwo będą czekać, aż ten problem będzie rozwiązany, to się nie doczekacie. Stracicie władzę i tyle będzie. Także koniecznie trzeba stworzyć jakiś atrakcyjny przekaz informacji, może nawet z udziałem pytań od ludzi, aby na bieżąco przekazywać informacje i wizje swoich poczynań. Czy to by miały być konferencje prasowe, czy pytania i odpowiedzi, na przykład tak jak jest tu w Anglii, bo w tej chwili ludzie mają wtłaczane tylko kłamstwa i nienawiść do PiS-u. Więc koniecznie trzeba to jakoś przeskoczyć. A teraz na koniec to prośba do całej prawicy, aby się skupić i uruchomić Mierzeję Wiślaną jeszcze przed następnymi wyborami, bo nie wiadomo, co będzie. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
To ja zacznę od tej drugiej części, bo ona jest łatwiejsza na pewno do odpowiedzenia. Jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, to tutaj prace idą naprawdę bardzo dobrze i myślę, że Pani oczekiwanie zostanie wypełnione. To jest niezwykle ważny projekt dla całego regionu. Tutaj towarzyszący mi pan minister Andrzej Śliwka na pewno będzie chciał coś na ten temat dopowiedzieć jako reprezentant tego regionu elbląskiego. To jeśli ojciec pozwoli, to za chwilę bym może oddał głos, ale może tak, czy teraz, a potem tak? Może powiem o mediach.
Tak, przekop Mierzei, panie ministrze, bardzo proszę.
Tak, znaczy w środowisku elbląskim i mieszkańców Elbląga, ale nie tylko, bo powiatów sąsiadujących, miast sąsiadujących, znaczy ten temat jest żywy i mieszkańcy Elbląga bardzo mocno pilnują tego tematu związanego z przekopem Mierzei Wiślanej i to od wielu lat jest mocny nacisk, a także jakby mocne wsparcie, żeby ten projekt się udał. Planowane zakończenie tej inwestycji jest w granicach 2022 roku, więc jest to przed końcem bieżącej kadencji Sejmu, zatem tutaj, jak pan premier powiedział, można panią uspokoić w tym zakresie, że naprawdę prace związane z przekopem Mierzei idą pełną parą i nie ma w tym zakresie na razie żadnych opóźnień, więc tutaj myślę, że wszyscy będziemy pozytywnie wynagrodzeni tym oczekiwaniem, że ten przekop wreszcie się stanie.
Pan minister tutaj na pewno będzie tego pilnował, również będąc członkiem naszego rządu, ale to już zupełnie poważnie, jest absolutnie kluczowa inwestycja. My postawiliśmy na bezpieczeństwo Polski. To bezpieczeństwo w każdym wymiarze, i tym militarnym, i energetycznym, i gospodarczym, i w budowanie takiej Polski, która nie jest uzależniona od widzimisię kogokolwiek. No, sprawa Mierzei Wiślanej jest tego najlepszym dowodem. My nie możemy oddawać przyszłości i rozwoju gospodarczego poważnego części terytorium Polski, by właśnie tak jak mówił pan minister Śliwka przed chwilą, nie tylko Elbląga, ale przecież tych również innych miast, które są w tym regionie, w Pasłęka rodzinnego tutaj pana ministra Braniewa, innych miast wokół, w ręce naszego rosyjskiego sąsiada, który decydował o tym, czy statki będą mogły do Elbląga wpływać, czy nie, prawda, zamykając albo otwierając w cieśninę. Ten przekop to jest interes narodowy Polski, interes narodowy tego regionu i rozumiemy to i żadne tutaj protesty ze strony opozycji tego nie zmienią i ten projekt doprowadzimy do końca. Natomiast co do tych mediów, no oczywiście ja w pełni się podzielam pani oczekiwanie tak rzeczywiście powinno być. Cieszę się, że są takie głosy, które nas też tutaj dopingują do mocniejszych działań. Sprawa rzeczywiście nie jest prosta, bo te środki przekazu, o których pani mówi, które są bardzo dobre, takiego bezpośredniego kontaktowania się z Polakami w postaci właśnie czy takich konferencji, czy pytań odpowiedzi, czy tak jak w pierwszej części pani dzwoniąca proponowała jednak takiego bezpośrednich wystąpień premiera czy członków rządu. To są rzeczywiście rzeczy, które można i powinny być zastosowane. No z tym, że my mamy do czynienia z takim nierównością na rynku medialnym, bo tego typu działania mogą być rzeczywiście skuteczne, ale tylko w tych telewizjach, które chcą rzetelnie informować. No mogę sobie wyobrazić, że w telewizji Trwam, w Radiu Maryja czy w telewizji publicznej jest taka forma przekazu, uczciwego, rzetelnego przekazu informacyjnego o tym, co się dzieje w rządzie, jakie działania są podejmowane, może być stosowana, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby tutaj inne stacje telewizyjne, mniej zainteresowane rzetelnym przekazem, chciały tego typu wydarzenia transmitować. Więc oczywiście jest wielkie zadanie wprowadzenia przepisów, które spowodują, że media będą mediami, które nie będą prowadziły politycznych gier i politycznych kampanii, a będą się zajmowały tym, czym się powinny zajmować, czyli przekazywaniem rzetelnej informacji. Z tym, że jesteśmy w sytuacji niezwykle trudnej po tych 30 latach III Rzeczpospolitej, bo mamy rynek medialny zdominowany przez zagraniczne podmioty. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a tym samym wiążą nas różnego rodzaju regulacje, które powodują, że ta ingerencja państwa w rynek medialny jest niezwykle utrudniona i trzeba tutaj przygotować dobre przepisy. One zostały przygotowane w tej chwili. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan profesor Gliński, pan premier Gliński takie przepisy przygotował. Rozmowy na temat dopracowania tych przepisów cały czas trwają, ale myślę, że w najbliższym czasie będziemy w stanie również z takim rozwiązaniem publicznie wyjść i że tutaj z czasem, no bo pewnie nie od razu, trudno oczekiwać również tutaj takiego błyskawicznego efektu, ale rozpoczniemy proces przebudowy tego w rynku medialnego w Polsce właśnie w takim kierunku, jak on funkcjonuje w innych krajach europejskich, w żadnym wypadku nie mając na celu jakiegoś dominowania mediów przez rząd, czy ujednolicenia przekazu medialnego. Chodzi tylko o to, aby po pierwsze ten wpływ zagranicznych ośrodków był ograniczony. W wielu krajach Unii Europejskiej również takie przepisy funkcjonują, a z drugiej strony, żeby była zapewniona rzetelność mediów, ich niezaangażowanie w ten bieżący spór polityczny, a przynajmniej niezaangażowanie w tak wielkim wymiarze, jak to się dzieje teraz, i zapewnienie Polakom prawa do rzetelnej informacji, bo to jest prawo obywatelskie. Państwo ma obowiązek, państwo demokratyczne ma obowiązek to prawo obywatelskie dostępu do rzetelnej informacji zapewnić.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo
mówi
witam?
Stanisław Starunia.
Witam panie Stanisławie.
Panie premierze, chciałbym się pana zapytać, czy w PiS-ie podejmowane są decyzje jednoosobowo przez pana Kaczyńskiego? Jeśli tak, to źle. Czy jest szersze grono decyzyjne? Bo według mnie nie powinno podejmować się ważnych decyzji jednoosobowo, bo widzimy, ile to przyniosło zamieszania i kłopotów. Druga sprawa, bo na przykład pan premier Morawiecki w lipcu też podjął wątpliwą decyzję w sprawie budżetu połączonego z praworządnością w Unii, bo też widzimy, że są jakieś tam próby, przynajmniej są próby uzależnienia tego budżetu od jakiejś dziwnej praworządności, która jest jest słownictwem pojemnym. No i trzecia sprawa też, odnośnie tych nielegalnych zgromadzeń czy marszów przez zwolenników aborcji. Mi się wydaje, że nie powinno się pozwolić na takie samowolne działanie ludzi młodych, niedoświadczonych, bo przecież wiadomo, że oni są kimś kierowani przez kogoś i po prostu robią tylko zamieszanie i niepotrzebne jakieś kłopoty zdrowotne z powodu połączone z COVID-em. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy ślicznie, bardzo proszę.
Dziękuję. No to postaram się po kolei w takim razie na te pytania odpowiedzieć. Znaczy po pierwsze, proszę nie wierzyć w te wszystkie przekazy mediów liberalnych, które budują taki obraz, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią dyktatorską kierowaną przez jedną osobę i że Polska jest dzisiaj krajem kierowanym przez jedną osobą, jest dyktaturą. To są bzdury. To są bzdury, które opowiadają nasi przeciwnicy polityczni. Proszę mi wierzyć, że ten proces decyzyjny w Prawie i Sprawiedliwości jest procesem w pełni demokratycznym. Przede wszystkim jest komitet polityczny, jest prezydium komitetu politycznego. Wszystkie najważniejsze sprawy są omawiane. Ten prezydium komitetu politycznego, na które składają się osoby, wchodzą w jego skład osoby pełniące te najważniejsze funkcje państwowe. Premier, wicepremierzy, marszałkowie Sejmu, Senatu, wiceprezesi Prawa i Sprawiedliwości. To jest kilkunastoosobowe grono osób, które te najważniejsze decyzje na co dzień podejmuje. Mówię o decyzjach politycznych, bo oczywiście są jeszcze decyzje rządowe podejmowane w ramach rządu. Są decyzje dotyczące prac parlamentu, czyli podejmowane również w prezydiach Sejmu, Senatu, marszałek, wicemarszałkowie. No, tych ośrodków decyzyjnych, jak to w każdym państwie demokratycznym jest wiele, natomiast te najważniejsze polityczne decyzje rzeczywiście w gronie tych kilkunastu osób są podejmowane i ta dyskusja jest bardzo otwarta i te obrady i te spotkania odbywają się raz, czasami kilka razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Więc tak to rzeczywiście wygląda i tutaj o żadnym zarządzaniu jednoosobowym nie może być mowy. Jeśli chodzi o kwestię łączenia funduszy z praworządnością, to jest rzeczywiście problem, przed którym dzisiaj stoimy, może jeden z najważniejszych problemów, jakie będziemy rozwiązywać w ciągu najbliższych miesięcy, jedno z największych wyzwań. Te lipcowe ustalenia, w których brał udział pan premier Mateusz Morawiecki, to były ustalenia, które mówią, że po pierwsze, jeśli nawet będą takie zapisy, które będą mówiły, iż wypłata środków europejskich będzie uzależniona od jakichś innych czynników, to te czynniki miały dotyczyć tylko i wyłącznie prawidłowości wydawania tych pieniędzy, prawda? Czyli one są wydawane zgodnie z zasadami dobrego wydatkowania, czy tutaj te kontrole finansowe, rzeczowe są prawidłowe, czy nie zachodzą zjawiska korupcji przy tej okazji. Czyli takie, można powiedzieć, kwestie, które w naturalny sposób powinny nawet przy wydawaniu tak dużych środków mieć miejsce. I po drugie, że każdorazowa decyzja o wstrzymaniu wypłaty środków byłaby decyzją podejmowaną przez Radę Europejską, czyli przez zgromadzenie prezydentów i premierów, przywódców poszczególnych państw Unii Europejskiej, gdzie decyzje są podejmowane jednogłośnie. Czyli, tak powiem, mieliśmy zagwarantowaną możliwość zawsze zablokowania tego typu decyzji. To, co dzisiaj zostało przedstawione przez prezydencję niemiecką jako dokument, który ma być uzgodniony, a właściwie został już uzgodniony między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, to jest coś, co znacząco odbiega od tamtych ustaleń. To jest coś zupełnie innego, coś, co wskazuje już bardzo wyraźnie, że ta praworządność jest rozumiana również w ten sposób, że chodzi tutaj o również niezawisłość sądów i my nie mielibyśmy nic przeciwko temu, bo sądy w Polsce są niezawisłe, ale wiemy, jaka jest próba interpretowania reformy sądownictwa, chociażby przez instytucje europejskie. Stykamy się z tym przez ostatnie 5 lat, a te zapisy są na tyle nieostre, że właściwie pozostawiają możliwość interpretacji, możliwość wprowadzenia kolejnych kryteriów decydujących o praworządności, również tych kryteriów ideologicznych, o czym mówiliśmy wcześniej. Po drugie, że wprowadzono również pewien mechanizm osłabiający bardzo mocno tą jednomyślność. płynność wymaganą wcześniej. To jest coś, na co my się oczywiście zgodzić nie możemy i się na to nie zgodzimy. Istnieją, mamy w ramach traktatów europejskich takie możliwości. To jest zarówno weto, jeśli chodzi o budżet, ale to jest również możliwość braku odmowy ratyfikacji tego budżetu przez polski parlament. Pan premier Mateusz Morawiecki w specjalnym liście do przywódców Unii Europejskiej o takich możliwościach napisał i na pewno dzisiaj żadna opcja nie jest wykluczona. Dzisiaj dla nas jest rzeczą największej wagi, żeby zabezpieczyć prawa Polski do korzystania z funduszy europejskich, ale jednocześnie przeciwstawić się takim działaniom, które są działaniami pozatraktatowymi, które są działaniami stwarzającymi taką niepewność prawną w Unii Europejskiej, generującymi kolejne podziały w tej Unii. To jest coś, co nie jest w naszym interesie. Jestem o tym przekonany, w interesie bardzo wielu krajów europejskich. Będziemy chcieli tutaj zbudować również szerszy front sprzeciwu wobec tej propozycji, która została przedłożona. Była jeszcze trzecia kwestia, ojcze, bo wypadło mi z głowy, co było tą trzecią sprawą. Też nie zanotowaliśmy tego, więc trudno w tej chwili.
Czyli zostajemy przy tych dwóch kwestiach.
Chyba musimy, przepraszam, ale rzeczywiście nie zanotowałem, nie zdążyłem zanotować tej trzeciej kwestii. Może jeszcze ona się pojawi w głosie któregoś ze słuchaczy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Franciszek z Małopolski.
Witam, panie Franciszku.
Ja chciałem zabrać głos właśnie w tej sprawie przekopu Mierzei. Myślałem, to ta pani, która zabierała głos przede mną, jej chodziło głównie o to, by zakończenie tych prac nastąpiło w trakcie tej kadencji, która już rok chyba minął, czyli pozostało jeszcze 3 lata, tak?
Tak, ale do tego się odnieśliśmy, wskazaliśmy konkretną datę, proszę pana.
No, ja nie usłyszałem konkretnej daty, kiedy to zostanie zakończone.
Panie ministrze, przypomnijmy.
Natomiast druga sprawa, no chodzi o to, że naprawdę te dwa pociągnięcia teraz, które była ta piątka w stosunku do zwierząt i ta sprawa nieogłaszania normalnie tego
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Te dwie rzeczy tak obecnie obciążają prawicowe partie, że to jest dramat. I jeśli takie pociągnięcia będą przez te 3 lata prowadzone, to jest znikoma szansa, że prawica ponownie wygra wybory.
Dziękujemy. Naprawdę, tak, jak panu na imię?
Proszę się zastanowić.
Jak panu na imię?
No.
Jak panu na imię?
Franciszek.
Dziękuję, bo nie przedstawił pan się na początku, więc zacznijmy od przekopu Mierzei Wiślanej. Bardzo proszę, panie ministrze.
Panie Franciszku, to jeszcze raz głosem uspokajającym, że planowane zakończenie przekopu Mierzei jest w tej kadencji Sejmu, czyli do 2023, planowane zakończenie jest w 2022 i wszyscy mamy nadzieję, że dzięki właśnie tej inwestycji w port w Elblągu stanie się takim realnym czwartym portem w Polsce, który rzeczywiście będzie mógł korzystać z pełni dobrodziejstwa związanego z gospodarką morską i żeglugą śródlądową.
Panie premierze.
Ja do tych dwóch pozostałych kwestii się odniosę, które pan Franciszek poruszył. To oczywiście są trudne. To są sprawy, które budzą duże kontrowersje. A szczególnie ta pierwsza, dotycząca rzeczywiście piątki dla zwierząt, bo ona budzi kontrowersje w naszym obozie politycznym, czy wśród naszych wyborców. Ja chciałbym powiedzieć tak, że my z wielką uwagą przysłuchujemy się tej dyskusji i tym wszystkim postulatom, które padały w tej dyskusji i ze strony rolników, i ze strony osób, które wspierają nasze środowisko polityczne, naszych wyborców. Efekt dzisiaj jest taki, jaki został ogłoszony, iż ten projekt, który był projektem przyjętym przez Sejm i projektem, do którego Senat wprowadził poprawki, nie będzie procedowany na rzecz stworzenia nowego projektu. Nowego projektu, który będzie też konsumował te uwagi, które zostały sformułowane w tej dyskusji, która się odbyła. I myślę, że to będzie projekt, jeśli zostanie przedstawiony, a zostanie przedstawiony, ale w jakiejś perspektywie czasu, to będzie taki projekt, który już w większości tych kontrowersji, które dotyczyły pierwszego projektu, uniknie. Bardziej, tak powiem, dopracowany, może z większym wzięciem pod uwagę tych argumentów, które padły. To po pierwsze taki głos uspokajający, że nie jest naszą intencją tutaj na siłę wprowadzanie jakichś rozwiązań. Jeśli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej. Otóż chcę to bardzo mocno i wyraźnie powiedzieć. W żadnym wypadku nie jest intencją czy to rządu, czy mojego obozu politycznego, Prawa i Sprawiedliwości, żeby w jakiś sposób ten wyrok kontestować, czy nie wprowadzać go w życie, wprowadzać go do obrotu prawnego. To ta zwłoka w publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest związana również z oczekiwaniem na uzasadnienie tego wyroku. Uzasadnienie jest integralną częścią wyroku i aby skutecznie wyrok mógł być ogłoszony, to uzasadnienie musi być. Ono też wyjaśnia, wyinterpretowuje jakby ten wyrok, jak należy go rozumieć, bo też jest cała sfera takiego, można powiedzieć, praktycznego zastosowania tych przepisów. Nie może być tutaj żadnych niejasności, więc jak tylko to się pojawi, to uzasadnienie się pojawi, to wyrok oczywiście zostanie opublikowany. Nie ma żadnej mowy o tym, aby nie było publikacji wyroku. Został wydany w sposób prawidłowy przez Trybunał Konstytucyjny. Szanujemy tutaj absolutnie niezależność Trybunału Konstytucyjnego, szanujemy te orzeczenia. I co więcej, przecież to moje środowisko polityczne było tym, które od bardzo dawna, a przynajmniej znaczna większość tego mojego środowiska politycznego od bardzo dawna mówiła i artykułowała sprzeciw wobec aborcji, dopuszczalności aborcji wobec dzieci z wadami takimi, które umożliwiają życie, prawda? Umożliwiają narodziny i życie. Więc pod tym wnioskiem do Trybunału podpisało się wielu moich kolegów z klubu Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości co do naszego zdania w tej sprawie, mimo emocji, które wokół tego istnieją. A z tym wiąże się sprawa, na którą nie odpowiedziałem panu, a którą sobie poprzedniemu naszemu radiosłuchaczowi, który dzwonił, a który to dotyczyło to pytanie tych manifestacji, które przetoczyły się przez polskie ulice, manifestacji osób, które protestowały przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, często formułują zupełnie nie do przyjęcia dla mnie i myślę dla dużej części Polaków takie oczekiwanie tak zwanej aborcji na życzenie, czyli przyjęcie w Polsce przepisów, które niestety w wielu krajach europejskich dzisiaj funkcjonują, które oznaczają przyzwolenie na zabijanie dzieci. Ja przypomnę, że tym wszystkim, którzy manifestowali, to przypomnę, że w Polsce obowiązuje polska konstytucja, która chroni życie ludzkie i nikt tego nie może zmienić, chyba że pojawi się kiedyś, mam nadzieję, że nie, taka większość, która te zapisy konstytucyjne będzie mogła zmienić. Te manifestacje były manifestacjami szokującymi z kilku powodów. Po pierwsze, z powodu rzeczywiście haseł i sposobu ich artykułowania. Sposobu, który był skrajnie wulgarny, posługiwał się językiem, który jest nieakceptowany absolutnie w sferze publicznej. Były demonstracjami niezwykle agresywnymi, uderzającymi w takie obszary, które dla bardzo wielu Polaków, dla większości Polaków są święte, nienaruszalne. Profanacje religijne, profanowanie kościołów, miejsc kultu religijnego, pomników, również pomników świętego Jana Pawła II. ogromna agresja skierowana w stosunku do katolików i do wartości, jakie my katolicy wyznajemy, i na to nie może być zgody. Nie może być zgody na tego typu zachowania i to musimy bardzo głośno powiedzieć. I druga sfera to jest sfera związana z pandemią, która w tej chwili panuje. Te manifestacje łamały przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń, łamały w podstawowe zasady bezpieczeństwa. No, dzisiaj wszystko na to wskazuje, że ten wzrost ilości osób chorych na koronawirusa to również jest smutna spuścizna tych manifestacji, bo przecież ci młodzi ludzie, którzy wychodzili na ulicę, przekazywali sobie nawzajem wirusa, koronawirusa, szli później do swojego środowiska rodzinnego, do domu, zarażali swoich rodziców, swoich dziadków, zupełnie nie dbając o ich zdrowie i życie. Skrajna nieodpowiedzialność i skrajna nieodpowiedzialność polityczna opozycji, którzy wykorzystali oczywiście ten moment do zbijania swojego interesu politycznego, wzywali do manifestacji, pojawiali się wśród tych manifestantów, wzywali do łamania prawa, a tym samym narażali życie i zdrowie Polaków. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, wiele mówiące o tym, o politykach opozycji, którzy dla rzeczywiście realizacji swoich politycznych celów są gotowi to życie i zdrowie Polaków narażać. I pytał pan o reakcję państwa. Otóż chcę powiedzieć wyraźnie, ta reakcja państwa, mimo że te manifestacje, nielegalne manifestacje nie były usuwane siłą, bo uznaliśmy, że to nie będzie dobra droga, taka eskalacja konfliktu na ulicach, nie pozostaną bez konsekwencji. Organizatorzy działań zmierzających do łamania prawa, organizatorzy łamania prawa te konsekwencje prawne poniosą. Prokuratura, o ile wiem, prowadzi postępowania, liczne postępowania w tych sprawach. Państwo demokratyczne nie może być państwem bezbronnym, nie może nie reagować na łamanie prawa i taka reakcja jest i będzie. I były również bardzo zdecydowane reakcje ze strony służb porządkowych na próby profanowania kościołów, które były podejmowane. Nie we wszystkich przypadkach było to działanie, które było skuteczne, ale w wielu przypadkach udało się skutecznie służbom porządkowym reagować na te zachowania ze strony manifestantów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z Poznania. Chciałbym zadać dwa pytania. Pierwsze dotyczy relacji PiS-u i jakiegoś pomysłu na dialog z młodzieżą, ponieważ w latach 80. to było oczywiste, że Kościół i walka z komuną były takim sposobem na alternatywność, na znalezienie sobie miejsca młodych ludzi, zresztą właśnie całego społeczeństwa wobec faktów, wobec rzeczywistości. Potem był wolny rynek, potem była wolność wyjazdów za granicę. Ta wolność zawsze w jakiś sposób była wyzwaniem, była satysfakcją, że się zdobywało. Wolność studiowania czegokolwiek, wolność nowych mediów, wolność nowych technologii, wolność mediów wirtualnych, wolność mediów społecznościowych i tak dalej. I to poszło w takim kierunku, że wydaje mi się, że młodzież w tej chwili, te pokolenia chciałyby też zdobywać swoją wolność, określać swoją wolność, określać swoją jakąś tożsamość. I tutaj świetną paszą, że tak powiem, ku temu jest kwestia seksualności i innych pochodnych od tego. I ja mam wrażenie, że PiS od wielu lat, jak obserwuję, nie ma pomysłu na znalezienie dialogu z młodymi ludźmi, którzy w sposób naturalny chcą, żeby to był ich świat. To jest dla mnie, to jest wielka jakaś taka... Taka jakby, nie chciałbym powiedzieć nieudolność, ale to jest jakaś taka zaniedbana sfera PiS-u. PiS się odnosi do ludzi ustabilizowanych, ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, do ludzi, którzy mają jakiś światopogląd. Chrześcijański światopogląd nie jest rewolucyjny w dzisiejszych czasach, a tą rewolucją, nie wiem jak to nazwać, rewolucjonizmem się gra. Rewolucjonizmem się zachwyca, włącza ludzi.
Panie Tomaszu, to pierwsza kwestia, druga kwestia?
Pierwsza. Druga kwestia jest taka, że czy PiS ma jakiś pomysł na ingerencję w kraj nasz, w Polskę poprzez zewnętrzne środki finansowe, które są udostępniane, powiedziałbym tak roboczo, bez kontroli, poprzez różne fundacje na różne cele, które jakby godzą w jakąś taką suwerenność naszego kraju. I czy to można w jakiś sposób regulować? Dziękuję bardzo za wysłuchanie moich pytań.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Bardzo proszę.
No co, bardzo dziękuję za te pytania, bo to oczywiście dobre pytania, trudne, żeby na nie również odpowiedzieć, bo gdybyśmy znali odpowiedź na chociażby to pierwsze pytanie, to pewnie łatwiej byłoby nam rządzić i łatwiej byłoby nam również myśleć o tych przyszłych naszych działaniach i nad formułowaniem naszego programu. Dialog z młodzieżą i odpowiedź na pewne oczekiwania ludzi młodych, no to trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie jest zadanie tylko i wyłącznie dla polityków, prawda? Wychowanie, bo to jest również kwestia wychowania, kwestia tak powiem, przekazania pewnych wartości, pokazania, prawda, co jest prawdziwą wartością, a co jest taką wartością tylko i wyłącznie być może chwilową albo iluzją wartości. No to są zadania przede wszystkim dla rodziny, po pierwsze, prawda, bo tamtąd młodzi ludzie wynoszą przecież wiele tych przekonań o świecie. To jest zadanie całego systemu edukacji i tutaj zgoda, że pewnie można było więcej w tym systemie edukacji przez 5 lat zmienić, tak aby on kształtował w młodych ludziach te prawdziwe wartości i wiedzę o tych prawdziwych wartościach przekazywał. To są wyższe uczelnie, które w polskich warunkach cieszą się ogromną autonomią z jednej strony i właściwie nie podlegają władzy państwowej, jeśli chodzi o kształtowanie systemu nauczania, systemu wartości, również nie podlegają władzy państwowej w tym, kto tymi uczelniami zarządza. To są jednostki autonomiczne. Wreszcie rzeczywiście władza. No władza może przedstawiać programy, które dla młodych ludzi są programami atrakcyjnymi. Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie zrobiło naprawdę dużo, bo jeśli za młodych ludzi potraktujemy tych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, stają się również obywatelami w tym wymiarze politycznym, no to chociażby takie rozwiązania ekonomiczne jak zerowy PIT dla młodych, czy wszelkie ułatwienia dotyczące podejmowania działalności gospodarczej, czy wreszcie dla tych, którzy zakładają rodzinę, program 500+, inne programy prorodzinne, to jest ogromny zestaw działań, które podjęliśmy, a które były skierowane w stosunku do ludzi młodych. Zgoda, że to nie są działania, które kształtują pewną świadomość w ludzi, w systemy wartości, czy nie mogą zastąpić systemu wychowania, ale to są właśnie te działania, które władza może podejmować. No, władzy politycznej, władzy państwowej, trudno na pewno jest zastąpić te wszystkie ośrodki, które nad wychowaniem ludzi młodych powinny czuwać. I jeśli jest dzisiaj tak, że ludzie młodzi oczekują rewolucji obyczajowej, to jeśli tak zrozumiałem też tezę, którą pan sformułował, pewnie tutaj trzeba byłoby to poprzeć jakimiś badaniami socjologicznymi również. Takie badania są przeprowadzane i pewnie ich wyniki będziemy znali. Jeśli dzisiaj tym oczekiwaniem ludzi młodych jest rewolucja obyczajowa, również ta rewolucja w sferze seksualnej, no to trudno od nas oczekiwać, że Prawo i Sprawiedliwość stanie na czele takich haseł rewolucyjnych. My nie jesteśmy partią rewolucyjną, nie jesteśmy rewolucjonistami. Wręcz przeciwnie, my jesteśmy konserwatystami. My dążymy do tego, aby właśnie ten konserwatywny system wartości wzmacniać, również poprzez różnego rodzaju nasze działania polityczne. I tutaj będziemy oczywiście musieli też poszukać lepszego być może sposobu komunikowania się z ludźmi młodymi. To zgadzam się, tutaj również jest sporo do zrobienia. Jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to oczywiście tego typu przepisy istnieją. nie ma żadnej możliwości finansowania działalności, która jest działalnością antypaństwową, działalnością godzącą w demokratyczny ustrój państwa. Są odpowiednie przepisy, które to regulują. Natomiast tutaj mówimy o takiej bardzo delikatnej sferze finansowania tej działalności, która jest działalnością promującą zachowania czy wartości, czy zapatrywania, które z polską racją stanu nie mają może zbyt wiele wspólnego, ale które mieszczą się w granicach prawa. I to jest rzeczywiście rzecz niezwykle trudna, bo to dotyczy zarówno środków tych krajowych, które są kierowane dla tak zwanych, czy nie, dla tak zwanych sfery pożytku czy publicznego, czy społeczeństwa obywatelskiego, ale również, a tutaj bardziej chyba panu chodzi o te środki z zagranicy. Szukamy sposobu na to, żeby tutaj przejrzystość była jeszcze większa. Są różnego rodzaju rozwiązania europejskie, również funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej, które analizujemy. Natomiast też chcę wyraźnie powiedzieć, nie jest to sprawa łatwa w świetle regulacji europejskich, ale również takiego przekazu czy obrazu naszego kraju, jako kraju, który na pewno by się natychmiast pojawił, jako kraju, który chce ograniczyć pewną aktywność społeczną, czy próbuje narzucać polityczne rozwiązania tym organizacjom, które funkcjonują poza, teoretycznie przynajmniej poza polityką. Tutaj tego typu rozwiązania muszą być bardzo mocno przemyślane i mieć bardzo mocne oparcie również w rozwiązaniach europejskich. O ile wiadomo, w tej chwili takich decyzji co do tego, aby tego typu rozwiązanie mogło być prowadzone, nie ma.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, mówi Wojtek z Małopolski, pracujący za granicą. Do pana ministra Sasina mam pytanie. Dobry wieczór, panie ministrze. Na pewno by mi się nie udało tego pytania zadać panu ministrowi Morawieckiemu, ponieważ to bardziej skierowane pytanie byłoby do niego, ale myślę, że pan też powinien mi na nie odpowiedzieć. Dlaczego państwo próbujecie sięgać do kieszeni ludzi pracujących za granicą? Chodzi mi o podwójne opodatkowanie. Jak się ma sprawa z tym? Ponieważ ja pracowałem w Polsce przez 30 lat na bardzo niskich zarobkach. Część przepracowałem też na czarno, bo nikt nie chciał mnie zatrudnić legalnie. I zdecydowałem się wyjechać za granicę. Poniekąd państwo polskie nie dawało mi pracy takiej, gdzie bym mógł godnie utrzymać rodzinę czteroosobową i wyjechałem sobie za granicę. I teraz ja te pieniążki zarabiam tutaj, przywożę je do Polski, wydaję je w Polsce, a wy państwo jeszcze sięgacie do kieszeni naszych i próbujecie nam narzucić jakieś podwójne opodatkowanie. Dlaczego tak, do czego to zmierza? Dlaczego tak ma być, proszę pana? Jakby mi pan rzetelnie odpowiedział. Bo dla mnie to jest bardzo bulwersująca sprawa i my tutaj pracujący za granicą Polacy, którzy mamy rodziny w kraju, jesteśmy bardzo z tym zbulwersowani i stajecie się w naszych oczach naprawdę partią niepopularną w tym momencie. Nie będziemy na was głosować w następnych wyborach. Naprawdę.
Panie Wojciechu, dziękujemy. Panie premierze.
Znaczy, to oczywiście jest pytanie, które już również w pierwszej części audycji padało.
Tak.
Ja obiecałem rzeczywiście, że na nie odpowiem tam bardziej szczegółowo. Natomiast szanowny panie, szanowni państwo, czy ja powiem tak, w ogóle podatki są czymś, czego nie lubimy. Wszyscy nie lubimy płacić podatków. No niestety bez podatków też trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa, zapewnienie takich sfer jak bezpieczeństwo, obronność, służba zdrowia i wiele innych obszarów. I stawianie takiej tezy, że władza, która wprowadza podatki jest, czy utrzymuje podatki, jest władzą niepopularną, nie należy na nią głosować, pewnie dotyczyłoby wszystkich rządów na świecie. Ja powiem tak, my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy tą partią, która bardzo wiele podatków w Polsce obniżyła albo zlikwidowała. Takim dobrym przykładem jest chociażby podatek od działalności gospodarczej, podatek CIT, obniżony z 19 do 9% w czasie naszych rządów. Bez precedensu obniżka, jeśli porównamy to z innymi krajami w Unii Europejskiej, Europejskiej, czy w ogóle może z innymi krajami. Obniżony PIT, obniżony zerowy PIT, mówiłem o tym przed chwilą, dla ludzi młodych, redukcja bardzo wielu opłat. To są fakty, rzeczywiście to są fakty, które za nami stoją i które powodują, że dzisiaj bardzo wielu Polaków w Polsce może zarabiać więcej i może płacić mniejsze obciążenia. Ja zachęcam też do tego, żeby rozważać tutaj powrót do Polski, w pracę tutaj w Polsce. Wiem, że rzeczywiście w poprzednich latach była to trudna konieczność dla bardzo wielu Polaków, żeby z Polski wyjechać, bo w Polsce nie było pracy. Przede wszystkim bardzo trudno było utrzymać swoje rodziny. Dzisiaj sytuacja się diametralnie zmieniła. Marzę o tym, żeby jak najwięcej tych Polaków, którzy wyjechali do Polski wróciło. Tutaj zarabiali, tutaj płacili swoje podatki.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Wojtek z Centralnej Polski. Ja mam takie pytanie do gościa. No, związane z poprzednim panem, który dzwonił. To znaczy, wyobraźmy sobie, że przychodzi do domu ktoś, kto oferuje jakąś usługę. Łatanie dachu, nie wiem, ogrodzenia i chce uzyskać kwotę taką, jaką sobie wykalkuluje. Nie patrzy na rynek, jakie ceny oferuje rynek, tylko chce taką cenę, która w jego zakładzie się bilansuje, podwyższoną. I uważam, że w Polsce jest taka właśnie sytuacja, gdzie za wysokie są podatki w stosunku do tego, co posiadają jego mieszkańcy, naród. I z tego wynika wiele szkód. To, że wy, posłowie, macie 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a my mamy 3 tysiące kwoty wolnej od podatku. Jesteście niesprawiedliwi i wy sobie możecie jako rządzący dodrukować pieniędzy, natomiast przedsiębiorstwo prywatne nie może tego zrobić. Musi się wspomagać kredytami, pożyczkami od rodziny, znajomych i wy tego nie bierzecie pod uwagę. I kolejna rzecz to jest taka, że na przykład w mojej rodzinie najpierw dziadek umarł, znaczy zginął w obozie koncentracyjnym walcząc za Polskę, potem mamie, nauczycielce matematyki zabrano 1000 złotych z 1950 zł za Hanny Suchockiej emerytury i mnie też spowodowano takie działanie, że 3 pokolenia są pozbawione pieniędzy przez urzędy skarbowe, rząd lub to państwo. I nie chcecie odbudować tej masy średniej, nie chcecie dać ludziom takiego ciepła, spokoju, żeby się rozwijali. Chcecie zarządzać cudzym kapitałem. I efekt jest taki, że nie wiem, w kościołach można pozłacać kielichy, zamiast pomagać.
Panie Wojtku, to powracamy, powracamy do sytuacji Pana Jezusa i olejku wylanego, więc może nie powracajmy do tego błędnego przykładu, który zaślepił już bardzo, bardzo wielu i sprowadził na złą drogę. Pozdrawiam gorąco. Panie premierze, bardzo proszę.
Ja muszę powiedzieć, że chyba zdecydowanie zbyt krytyczny ten głos Pana w stosunku do obecnej sytuacji w Polsce. Ja rozumiem to poczucie krzywdy, które wynika z takich, a nie innych doświadczeń naszego narodu, wojen, okupacji, czy potem okresu komunizmu, gdzie rzeczywiście bardzo wielu Polaków straciło swoich najbliższych, ale straciło również swoje majątki, straciło szansę na rozwój, szansę na budowanie lepszej przyszłości. No, bardzo trudno, przepraszam bardzo, ale obarczać nas, dzisiejszej władzy, tą spuścizną, tą straszliwą spuścizną naszego narodu przez 50 lat, pomiędzy 39 a 89 rokiem nie byliśmy krajem wolnym, byliśmy krajem zniewolonym. Potem po 89 roku rzeczywiście bardzo wiele patologii, to o czym pan wspomniał w tych czasach rządów pani premier Suchockiej. Bardzo wiele złych rzeczy się wydarzyło. Mówiliśmy o tym również w tej audycji. Pozbawienie nas wszystkich przecież tego wspólnego majątku poprzez złodziejską prywatyzację. No to są fakty. Z tym oczywiście trudno w tej chwili dyskutować. Faktem jest również to, że dzisiaj Polska cały czas jest państwem na dorobku, że w dalszym ciągu my nie jesteśmy społeczeństwem tak bogatym jak społeczeństwa zachodniej Europy, ale nie można zamykać oczu również na to, że Polska w ostatnich 5 latach dokonała wielkiego skoku cywilizacyjnego i że dzisiaj w zdecydowanej większości Polaków żyje się lepiej niż jeszcze 5 lat temu. No trudno zamykać oczu na te wielkie społeczne projekty, które wprowadziliśmy w życie, które trafiają do bardzo wielu polskich rodzin. Jeśli pan przypomina swoją mamę, która straciła swoją emeryturę, to ja przypominam, że to nasz rząd właśnie po pierwsze wprowadził realną waloryzację rent i emerytur, taką nie kilkuzłotową, ale realną, rzeczywistą i każdego roku te emerytury rosną. Wprowadził i wypłacił już, nie tylko obiecał, ale wypłacił 13. emeryturę. Zapowiadamy w tej chwili i w żadnym wypadku, mimo tego kryzysu, którym dzisiaj jesteśmy, nie wycofujemy się z zapowiedzi 14. emerytury. To są realne pieniądze, które trafiają dzisiaj do Polaków. A podatki, tak jak powiedziałem przy poprzedniej wypowiedzi, no, są czymś przykrym dla wszystkich. Natomiast jeśli porównamy Polskę dzisiaj z innymi krajami Unii Europejskiej, to obiektywnie patrząc, musimy przyznać, że Polska jest dzisiaj krajem, gdzie te obciążenia podatkowe są stosunkowo niskie w stosunku do innych krajów i są niższe niż za rządów naszych poprzedników, o czym świadczy przesunięcie w kalendarzu tak zwanego Dnia Wolności Podatkowej. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, pan zapewne doskonale wie, o czym mówię. Jedna jeszcze rzecz być może do wytłumaczenia, bo ona bardzo często jest przywoływana. O tej rzekomej kwocie wolnej od podatku dla posłów w wysokości 30 tysięcy złotych, innej niż dla wszystkich obywateli. Otóż chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że pensje poselskie są tak samo opodatkowane jak pensje każdego pracującego. Tutaj nie ma absolutnie żadnych różnic. Mowa jest o tak zwanych dietach poselskich. Dietach, które są nie tylko dietami poselskimi, ale bardzo wiele osób w Polsce pracuje i takie diety otrzymuje. Chociażby w kierowcy, osoby, które pracują w delegacjach, wyjeżdżają często, oni również otrzymują diety i te diety są nieopodatkowane. I jeśli wprowadzić postulat opodatkowania diet dla posłów, to oczywiście on będzie dotyczył również tych bardzo wielu Polaków, a myślę, że nie jest to oczekiwanie, aby tak wielkiej rzeszy Polaków dzisiaj wprowadzić dodatkowe obciążenia podatkowe. Tu nie ma żadnego uprzywilejowania posłów, jeśli chodzi o system podatkowy, a mówienie, że my możemy sobie wydrukować pieniądze, no powiem panu, pewnie każdy z nas by sobie życzył, żeby mógł sobie wydrukować pieniądze na własne potrzeby. Już przepraszam, że tak mówię trochę humorystycznie, ale doskonale wszyscy wiemy, że to tak nie działa, że pieniądze, drukowanie pieniędzy, które jest domeną państwa, też nie jest takie ograniczone, bo ono powoduje inflację, ono powoduje spadek wartości pieniądza. Gdybyśmy tak łatwo mogli rozwiązywać problemy budżetowe naszego kraju, to nie mielibyśmy deficytów budżetowych, nie mielibyśmy długu publicznego. Gospodarka jest zdecydowanie czymś bardziej skomplikowanym.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
To mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam może na początek powiedzieć, że właśnie odnośnie tych informacji, co zrobiło PiS przez lata, musi być to szczegółowo i zrozumiałym językiem dostępne dla wszystkich, we wszystkich dziedzinach życia właśnie. Tak samo chcę zaznaczyć, że od lat jest problem z monitoringiem mediów w PiSie i nikt na to nie reaguje, a właściwie go nie ma. Można tak powiedzieć. I nie ma gromadzenia informacji ważnych i używania ich po prostu dla naszego wspólnego dobra. Natomiast a propos energii w ogóle i kopalni, no chciałam może rozpocząć od tego, że jak chodzi o polski węgiel, który zalegał przedtem, no nie wiem jak w tej chwili ta sprawa została rozwiązana na hołdach, a sprowadzony był przez prywatne, chciałam zaznaczyć, składy węglowe, przez prywatnych właścicieli składów węglowych, węgiel z Rosji, z innych części państw, zamiast używania polskiego energetycznego, to powinny być państwowe składy węglowe, których zdaje się w ogóle nie ma. i dlatego jest taki problem. Natomiast tutaj pan minister powiedział, że przepraszam, pan premier powiedział, że będzie, no jesteśmy zmuszeni do wygaszania kopalń, prawda, części kopalń. Przecież polskie technologie muszą być koniecznie zastosowane i duże ilości pieniędzy ładowane właśnie w badania, żeby były ekologiczne po prostu technologie zastosowane przy spalaniu węgla. Wtedy nie będzie problemu, a jest to bezpieczeństwo nasze, naszej ojczyzny, dlatego że po prostu to tak samo tak jak z ładowaniem dużej ilości pieniędzy w bezpieczeństwo, w zakup zbrojenie, kupowanie świetnych samolotów F-35 po to właśnie, żebyśmy byli bezpieczni, tak samo tutaj, żebyśmy mogli ze swoich źródeł pewnych korzystać. I tutaj pan, który dzwonił, mówił o polskich technologiach, ma 100% rację, tutaj trzeba pieniądze ładować w badania, a poza tym są już technologie, ponieważ na antenie Radia Maria mówił, były właśnie przewodniczący Solidarności z energetyką związanej i z górnictwem. Także w naszym dzienniku było prezentowane. Są już technologie, można je od razu zastosować. Więc bardzo bym prosiła, żeby się po prostu tego pomysłu chwycić. Poza tym jeszcze
Pani Jolanto, to ostatnie zdanie
tak,
już proszę.
Dobrze, to już tak skondensowanie. Po prostu geotermia, jeszcze polskie lasy, no za dwutlenek węgla po prostu duże pieniądze za pochłanianie. Możemy to wszystko po prostu sumować i dobrze na tym wejść po prostu. To dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy gorąco. Prosimy bardzo.
Tutaj jeśli chodzi o węgiel, dwie kwestie. Pierwsza dotycząca importu węgla do Polski. To jest coś, z czym my się rzeczywiście nie tylko borykamy, ale i dosyć skutecznie walczymy, bo faktycznie takie rozumowanie, które pani przedstawiła, jest mi szczególnie bliskie, że powinniśmy przede wszystkim spalać nasz polski węgiel, a nie powodować sytuację, że polski węgiel zalega i nie ma kupca, a węgiel jest sprowadzany z zagranicy. Ja jako minister aktywów państwowych zaraz właściwie po tym, jak objąłem tą funkcję, wprowadziłem twardo polecenie dla polskiej energetyki, aby w polskich elektrowniach palić wyłącznie polskim węglem. W poprzednich latach rzeczywiście wyglądało to różnie. Polskie firmy energetyczne, państwowe firmy energetyczne importowały również węgiel, by miały podpisane wieloletnie kontrakty. Ja przez praktycznie cały rok borykałem się z kwestią wygaszania tych kontraktów i w dalszym ciągu ze stróżką importu węgla do Polski, ale w tej chwili właściwie mogę powiedzieć, że udało się, jeśli chodzi o import węgla energetycznego, właściwie praktycznie całkowicie go zatrzymać i dzisiaj można powiedzieć, elektrownie palą polskim węglem. Natomiast jest oczywiście kwestia tego importu węgla dla po pierwsze odbiorców indywidualnych. No, w dalszym ciągu spora część naszych obywateli opala swoje domy węglem i importu węgla do ciepłowni. Tych ciepłowni, które są w dużej mierze ciepłowniami samorządowymi. Tutaj regulacje rządowe, oczywiście one mogą dotyczyć tylko i wyłącznie jakości tego węgla sprowadzonego do Polski. I takie regulacje bardzo rygorystyczne zostały wprowadzone. Dzisiaj można powiedzieć, że jeśli węgiel jakiś do Polski jest sprowadzany, to jest to węgiel wysokiej jakości. Mamy tutaj służby, które skutecznie kontrolują jakość tego węgla i dbają o to, aby Polska nie była miejscem, gdzie sprowadza się najmarniejszy i najbardziej emitujący zanieczyszczenia do atmosfery węgiel, a właściwie coś, co można by było nazwać miałem węglowym spalanym właśnie w piecach czy w kuchniach. Nie jesteśmy w stanie całkowicie zablokować tutaj, w tym obszarze, zablokować importu węgla przez podmioty prywatne, no ponieważ mamy regulacje dotyczące całej Unii Europejskiej. Polska nie może samodzielnie wprowadzić embarga na import węgla z jakiegokolwiek kierunku spoza Europy, bo chodzi tu o węgiel oczywiście spoza Europy, czy to z Rosji, tak jak usłyszeliśmy, słusznie pani powiedziała, czy z Ameryki Południowej, czy również z krajów afrykańskich taki import odnotowujemy. Musiały to by być, aby mówić o embargu, musiały to by być regulacje całej Unii Europejskiej. Nie udało nam się uzyskać takich rozwiązań w Unii Europejskiej, w związku z czym no pewnie w jakiejś ilości, chociaż malejącej, bo odnotowujemy również bardzo wyraźny spadek ilości importu węgla do Polski. To jest rzeczywiście ten sukces, który udało się w tym roku wypracować, uzyskać, ale jakiś wolumen tego węgla na pewno będzie do Polski w dalszym ciągu do tego obszaru gospodarki czy ciepłownictwa pozapaństwowego trafiał. Jeśli chodzi o te technologie, to oczywiście tak, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby te nowe technologie wprowadzać w życie. Zresztą porozumienie, które zostało podpisane przez rząd, reprezentowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, to porozumienie podpisane ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi działającymi w górnictwie, ono przewiduje to, że będziemy również w najbliższych latach próbowali wprowadzić te czyste technologie węglowe do gospodarki, powołać do życia. Istnieją chociażby w tej chwili już funkcjonujące projekty tak zwanej gazyfikacji węgla. One dzisiaj są ekonomicznie mało opłacalne, bo my mówimy o wytwarzaniu gazu z węgla, który jest w dzisiejszych polskich warunkach jest paliwem droższym niż gaz, czyli niż efekt tego gazyfikowania. Gaz dzisiaj jest paliwem stosunkowo tanim. Mamy do czynienia z nadpodażą gazu na świecie, z dosyć niskimi cenami tego surowca. To w związku z tym powoduje, że tego typu technologie są mało opłacalne, ale oczywiście nie wyklucza to tego, że w przyszłości ten rachunek ekonomiczny będzie bardziej na korzyść węgla i że też uda się dopracować i wypracować tego typu technologie, które pozwolą chociażby uzyskiwać więcej gazu z tego surowca węglowego i to spowoduje, że ta produkcja będzie tańsza. Więc będziemy te prace prowadzić, absolutnie tego nie zarzucamy. Zgadzam się z panią, że węgiel jest naszym takim strategicznym paliwem i on jest zawsze tą strategiczną rezerwą w sytuacji, kiedy okazałoby się, że mamy problemy z wytwarzaniem energii z innych źródeł i też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że transformacja energetyczna nie oznacza absolutnie całkowitej likwidacji energetyki węglowej. My w taką rezerwę w postaci trochę uśpionych aktywów węglowych będziemy posiadać, ponieważ taka jest logika też tej energetyki bezemisyjnej. Ona jest oparta o źródła, można powiedzieć, znacznie bardziej kapryśne niż to źródło węglowe. Mówimy do czynienia o pewnych zjawiskach, chociażby atmosferycznych. Tutaj zawsze mogą nastąpić wahnięcia, jeśli chodzi o ilość produkowanej energii i nasze bezpieczeństwo energetyczne oczywiście zależy również od tego, abyśmy mieli w rezerwie tego typu aktywa, które te ewentualne ubytki mogłyby uzupełnić. Działamy tutaj, proszę mi wierzyć, działamy tutaj w sposób niezwykle przemyślany, racjonalny i przede wszystkim bierzemy pod uwagę to, o co pani też bardzo mocno podkreślała, czyli bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie długiej, nie tylko najbliższych lat, ale najbliższych dziesięcioleci.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak,
nie bądźcie pochwalony Jezus Chrystus Maryja, zawsze dzielnicę, proszę Ojca, mówi Ryszard z Lublina.
Witam, panie Ryszardzie.
Proszę Ojca, ja tak nie chciałem dużo, tylko krótko, Ja bardzo nie mogę zrozumieć tych żalu tych młodych ludzi, tych Polaków, którzy dzisiaj tak się skarżą na podatki. Przecież ten rząd już robi wszystko, co może. Ja jestem starszy od pana premiera Stasina. Pamiętam wszystko po 1989 roku, co się w Polsce stało. Jaka była straszna bieda, jak nie było pracy, nie było niczego. Właściwie podszedłem na emeryturę w 14 roku. I ta zmiana, która nastąpiła po 15 roku, to jest niewyobrażalna. No przyszła pandemia, przyszła klęska. No ludzi.
Panie Ryszardzie, proszę nie wciskać przycisków telefonu policzkiem, bo najprawdopodobniej to się dzieje.
Mówię tych ludzi na zachodzie, którzy
wyjechali z Polski, mówią tutaj o podatkach, a dzieciom tutaj państwo daje po 500 zł na każde dziecko. Przedsiębiorcy płaczą. Rolnicy z ogromnymi traktorami przyjeżdżają, płaczą. Bo przecież jakby nie pamiętali, co tu w tym kraju było. Ciągną, jak mówię, Bogusław Radziwiłł powiedział, jak postaw z czerwonego pusta, ile kto może tyle ciągnąć. Naprawdę, ten człowiek, ten Morawiecki, to jest syn wielkiego człowieka i wielki patriota. Jak on powie, mam tego dość, no to tutaj trupy będą leżały na ulicach. Co się z tym narodem dzieje? Ja naprawdę jestem przerażony.
Tak, i to otwarte pytanie stawiamy. Ostatni telefon w rozmowach niedokończonych. 5 minut pozostało do końca naszej audycji. Poczyńmy chociażby krótkie słowo podsumowania, bo jak wiele wątków, cała masa, cała paleta różnego rodzaju wypowiedzi. Pierwszy pan minister Andrzej Śliwka. Bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję za ten ostatni głos, bo jakby trzeba wyraźnie powiedzieć, że działania, które zostały podjęte przez rząd na niwie programów społecznych, były działaniami unikalnymi w III Rzeczpospolitej. Chociażby jest to program 500+, który już wpisał się, można powiedzieć, w DNA działań społecznych w Polsce. Mówimy tu również o programie 300+. Mówimy również o kwestii związanych z urlopami w czasach pandemii, gdzie przepraszam, nie urlopami, tylko z kładkami,
z zasiłkami,
przepraszam, tak, zasiłkami w czasie pandemii, więc jakby te działania rządu są bardzo nastawione na to, ażeby młodzi ludzie mieli pewien komfort związany z funkcjonowaniem w państwie i także, żeby mogli swobodnie zakładać rodziny i posiadać dzieci. I mówię to jako osoba, która została niedawno ojcem, więc tym bardziej jakby wiem, z jakimi problemami borykają się młode małżeństwa i młodzi rodzice.
Panie premierze?
Rzeczywiście myślę tutaj pan minister Śliwka i wiele młodych osób, które dzisiaj formułuje, akurat pan minister nie formułuje, ale wiele młodych osób formułuje takie niezadowolenie z tego, jak dzisiaj Polska wygląda i takie naturalne chyba dążenie do tego, żeby żyć lepiej. Żyć tak, jak żyje bardzo wielu tych Europejczyków w tak zwanych starych krajach Unii Europejskiej. Nie pamięta tego, od czego Polska startowała rzeczywiście 30 lat temu. Ja bardzo dziękuję za ten ostatni głos telefoniczny, który przed chwilą wysłuchaliśmy, bo to jest taki głos zdrowego rozsądku, głos człowieka doświadczonego, który wiele przeżył w Polsce i rozumie, że dzisiaj my nie działamy w takiej sytuacji, że mamy różdżkę czarodziejską i jesteśmy w stanie wszystkie problemy rozwiązać od dotknięcia tej różdżki, że to jest mozolna praca i tysiące decyzji podejmowanych w interesie Polski i Polaków. Jestem przekonany, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie realizować swój program przez kolejne 3 lata tej kadencji, a daj Boże, życzyłbym sobie tego, żeby to była również kolejna kadencja, to będziemy w stanie rzeczywiście Polskę zmienić na tyle, że te problemy, które dzisiaj jeszcze w dalszym ciągu są, one często są w znacznie mniejszym wymiarze niż były 5 lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę, ale te problemy oczywiście w dalszym ciągu są, a pandemia w tej chwili ich rozwiązywania na pewno nie ułatwia, że staną się one już tylko w pewnym historycznym doświadczeniem. Ja przypomnę, że jak startowaliśmy w 2015 roku, to mieliśmy zarówno dużo wyższe bezrobocie, mieliśmy całe obszary biedy, można powiedzieć ubóstwa, chociażby w problem głodnych dzieci, problem ubóstwa rodzin wielodzietnych, wiele osób, szczególnie osób starszych, które nie posiadały środków do tego, żeby godnie żyć, żeby chociażby wykupić swoje lekarstwa. To były realne problemy, które dotyczyły milionów Polaków, a które dzisiaj w znacznej mierze, jeśli nie zostały rozwiązane, to przynajmniej ich negatywne skutki zostały złagodzone. Złagodzone również przez to, że poza konsekwentnym wprowadzaniem programów społecznych mogliśmy sobie na nie pozwolić dzięki temu, że ograniczyliśmy skalę złodziejstwa, spowodowaliśmy, że należne podatki, te podatki płacone przez wielkie podmioty, przez wielkie firmy, również zagraniczne, zaczęły wpływać do budżetu państwa, że zlikwidowaliśmy albo bardzo mocno ograniczyliśmy zjawisko tak zwanych mafii VAT-owskich, a miliardy złotych trafiły do budżetu i dzisiaj mogą trafiać również do kieszeni polskich rodzin. To są realne dokonania rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie chcę mówić, że nie popełniliśmy błędów, że nie można było być może w wielu obszarach zrobić więcej. Tutaj również te kwestie padały na antenie, chociażby w sferze rzeczywiście mediów, czy w innych obszarach, ale no można powiedzieć, że podjęliśmy się wielkiej pracy naprawy państwa z trudem, z ogromnym trudem tą naprawę realizujemy, bo przecież mamy bardzo mocnych przeciwników i zarówno tutaj w Polsce w postaci totalnej opozycji, która robi wszystko, żeby uniemożliwić albo utrudnić naszą misję, ale również to są ośrodki zagraniczne, zarówno polityczne w liberalnych kręgach politycznych Unii Europejskiej, ale również nie mam co do tego żadnej wątpliwości, potężne biznesowe pieniądze, które są zaangażowane do tego, aby nasza misja się nie powiodła, bo powodzenie naszej misji to również ograniczenie wpływów chociażby wielkich koncernów w Polsce. To są te mechanizmy, które musimy przełamywać, z którymi musimy się borykać, a pomimo to udaje nam się w kolejne punkty naszego programu realizować. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za te głosy, które w trakcie tej dyskusji padły. One, wiele z nich daje też wiele do myślenia nam rządzącym, bo przecież o to chodzi, żeby tą rozmowę ze społeczeństwem, tą rozmowę z Polakami prowadzić. Ona jest tak mocno dzisiaj utrudniona przez pandemię, ale przynajmniej za pośrednictwem radia możemy tą wymianę poglądów odbywać. Na pewno te głosy pozwolą nam pewne sprawy skorygować, a pewne sprawy być może zdynamizować. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że my nie ustaniemy w tych pracach na rzecz pracy dla Polski, dla Polaków, dobrej zmiany naszej ojczyzny. Będziemy te prace dalej prowadzić zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze społecznej, myślę, że ten efekt oczekiwany przez wszystkich Państwa, przez wszystkich słuchaczy będzie dobry i będziemy mogli powiedzieć na zakończenie tej kadencji, 3 lata jeszcze do jej końca, że Polska naprawdę zmieniła się w tym czasie na lepsze.
Bóg zapłać, dziękujemy ślicznie. Kończymy rozmowy niedokończone. Aktywa państwowe w czasie pandemii, a właściwie państwo polskie w czasie pandemii. Nasi goście to pan premier Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych. Bardzo dziękuję,
bardzo dziękuję panie premierze. Z panem Bogiem.
I pan minister Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dziękuję panie ministrze. Dziękujemy i także dziękujemy słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie rozmów niedokończonych.